Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję. I drodzy państwo, przepraszam, że niektórzy z państwa nie mogą spać przeze mnie przez audycję dla małżonków i rodziców. Na przykład pani Irena z Bydgoszczy, pani Bożena z Torunia. No bo po prostu nie mogą przestać ich słuchać, mimo że są śpiące. Także na pewno nie one jedyne i sobie pewno muszą dłużej pospać następnego dnia. Ale kto nie może słuchać od razu, może słuchać już następnego dnia, mniej więcej od obiadu, ze strony Radia Maryja, ściągnąć sobie plik na dysk MP3 i audycję odsłuchać. No a przechodząc do dzisiejszego tematu, dzisiaj jest kolejna audycja związana z cyklem audycji 50-lecie ogłoszenia przez Pawła VI encykliki Humanae Vitae. Temat audycji: współżycie małżeńskie, znakiem jedności i rodzicielstwa. Naszym gościem jest pan Jacek Pulikowski, doktor, inżynier, także nie lekarz, bo niektórzy się dopytywali pisemnie o adres kliniki doktora Pulikowskiego leczącej niepłodność po takiej audycji związanej z niepłodnością, więc nie jest lekarzem, jest inżynierem, tak jak świętej pamięci inżynier Antoni Zięba, też inżynier. Ja zresztą też jestem fizykiem, także ludzie nauk ścisłych bronią życia, są za życie. Okazuje się częściej niż humaniści, którzy właściwie powinni tutaj prym wieść. No ale tak się składa przynajmniej u nas, że raczej nauki ścisłe w tym kierunku przodują. Współżycie małżeńskie, znaki jedności i rodzicielstwa, pan Jacek Pulikowski. O, już na pewno ze 20 parę lat, jak tutaj do nas przyjeżdża na audycję. Także był wykładowcą na Politechnice, pracownikiem naukowym. W tej chwili już jest uwolniony z tego ze względu na swój PESEL.
Pierwsze dwie cyfry.
Także kontynuacja w pewnym sensie, trochę powtórka tego, co było o godzinie 18 w telewizji Trwam i w Radiu Maryja, no ale powtórka zawsze się troszeczkę przyda. Oczywiście można również pisać do nas jakieś pytania, komentarze na Facebooku, na stronie Audycja dla małżonków i rodziców. No i w takim razie to tyle wstępu. Współżycie małżeńskie, znakiem jedności i rodzicielstwa. Coś najważniejszego z Humanae Vitae.
Tak, witam serdecznie, Jacek Pulikowski. I rzeczywiście Humanae Vitae jest przełomowym dokumentem, dlatego że trafił na bardzo ciężkie czasy, bardzo trudne czasy rewolucji seksualnej, strasznej rozwiązłości seksualnej, promowane zresztą już dużo, dużo wcześniej, tak, bo to już tam sprzed poprzedniego wieku XIX się zaczynały te programowe demoralizacje przez seks. Także dokument jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważny. Obchodzimy 50. rocznicę tego dokumentu i kilka dni temu w Poznaniu była konferencja na temat właśnie Humanae Vitae z tej okazji 50-lecia. Mnie poproszono o referat i właśnie wybrałem to jedno zdanie. Nierozerwalność jedności od rodzicielstwa. Uważam, że to zdanie kluczowe, które w zasadzie jest kluczem w ogóle do podejścia do sprawy płciowości, którą świat dzisiejszy nazywa seksem, tak? Ale ja wolę używać płciowość, bo to nie wiąże jakichś takich negatywnych emocji, przynajmniej w odbiorze. Bardzo często tą naukę pojmowali i pojmują ludzie jako jakiś okrutny zakaz wydany przez Kościół, jakieś odbieranie ludziom, nie wiem, przyjemności, nie wiadomo czego jeszcze. Nie, to jest po prostu wskazówka Kościoła, jak należy żyć, żeby być szczęśliwym. ale do tego jeszcze, myślę, jakoś dojdziemy. I faktycznie jest w punkcie 12 zatytułowany najpierw nierozerwalność podwójnej funkcji znaku w zbliżeniu małżeńskim, jest mowa, że tych dwóch rzeczywistości, jedności od rodzicielstwa, nie wolno rozdzielać. Takim kluczowym zagadnieniem oczywiście jest tu antykoncepcja. Niektórzy nawet mówią, że Encyklika Humanae Vitae jest encykliką o antykoncepcji, ściśle przeciwną antykoncepcji. Rzeczywiście w tamtych czasach ta antykoncepcja się rozszalała, bo wymyślono parę lat wcześniej pigułkę hormonalną, no i świat chciał to narzędzie wykorzystać do ostatecznego wyrwania aktywności seksualnej, a ściśle mówiąc przyjemności seksualnej z małżeństwa, z rodziny, z rodzicielstwa, wyzwolony seks, czyli zabawa seksualna bez żadnych konsekwencji i również bez żadnych związków między osobami wręcz przypadkowymi. I bardzo chciałem zwrócić jeszcze na jedno zdanie Pawła VI. Mówiłem w telewizji, że wielki wpływ na powstanie tego dokumentu miały dokumenty z Polski. Karol Wojtyła był w komisji powołanej przez Pawła VI, ale władze komunistyczne nie puszczały go do Rzymu i wraz z gronem filozofów, psychologów, no, głównie filozofów, teologów, opracował materiał, który powędrował do Rzymu i on wpłynął właściwie na kształt Humanae Vitae, bo już wtedy w Kościele nie było jedności na ten temat. To może warto przypomnieć.
Tak? Może powiedzmy, jacy polscy naukowcy, myśliciele uczestniczyli razem z kardynałem Wojtyłą w tworzeniu zrębów
się podstaw wymienić, choć Humanae Vitae. Nie wiem, czy uda mi się wszystkich. Na pewno to był Karol Majster, niedawno zmarły, no niespełna rok temu.
Ojciec Benedyktyn.
Benedyktyn, lekarz najpierw, potem Benedyktyn. Cudowny człowiek, miałem zaszczyt przyjaźnić się z nim. Znaczy on mnie nazywał swoim przyjacielem, a ja tak nieśmiało też pod to się
podpisałem. W radiu też był u nas, przygotowywał nasze małżeństwo do...
Z takich znanych osób. Tam był również smoleński ksiądz, później biskup smoleński, prawda? Znana postać.
I ksiądz Ślipko chyba.
Był też. Ksiądz Ślipko. Był ksiądz Turowicz, brat redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego z tamtych czasów.
Wanda Pułtawska.
Nie, Wanda Pułtawska nie. Ona działała wspólnie z kardynałem, ale w tej komisji nie była. Pewnie jeszcze z jedna czy dwie osoby były, ale... Oczywiście zmarł już też etyk profesor Bajda. Cudowna postać.
Ksiądz profesor.
Ojciec Karol Meissner w chwili, kiedy się zorientował, że jest ostatnim żyjącym w tej komisji, powyciągał te wszystkie notatki, papiery, skompletował to wszystko i wydał książkę, która zawiera dwie części. Jedna to jest Memoriał Krakowski, właśnie ten materiał, który poszedł do papieża, który zadecydował ostatecznie o kształcie Humanae Vitae. Natomiast drugi to były przyjęcie Humanae Vitae, czyli już tuż po Humanae Vitae. I tam jest takie niesamowite zdanie naszego, jakby to mówiliśmy później, papieża, a wówczas kardynała Wojtyły, który mówiąc, co ojciec święty Paweł VI chce przekazać, mówi, zmierza do przekonania czytelnika, że antykoncepcja w kontekście praw chrześcijańskich ani nie była nigdy przyjęta w nauce Kościoła, ani też pod żadnymi absolutnie warunkami i za żadną cenę nie może być przyjęta. To jest zdanie naszego świętego, mądrego świętego, kochanego przez nas papieża. I to zdanie się nie zdezaktualizowało. Ci, którzy myślą inaczej, nie są mądrzy, nie rozumieją czegoś. On to naprawdę rozumiał, że to jest zgoda na antykoncepcję, jest działaniem przeciwko człowiekowi, jest pozwoleniem na samoniszczenie się człowieka. Ale myślę, że jeszcze do tego dojdziemy. I zdanie, które kończy ten akapit 12 w Humanae Vitae, napisane przez Pawła VI, brzmi tak. Sądzimy, że ludzie naszej epoki są szczególnie przygotowani do zrozumienia, jak bardzo ta nauka jest zgodna z ludzkim rozumem. I teraz minęło 50 lat i ludzie chyba są gorzej przygotowani do przyjęcia tej nauki niż kiedyś. Dlaczego? Bo istnieje bardzo silne lobby napędzające już nie tylko antykoncepcję, ale cały bałagan seksualny. To trzeba sobie zdać sprawę, że każdy przejaw nieładu seksualnego jest wspierany przez całe szeroko rozbudowane lobby, który jest generalnie beneficjentem bałaganu. Tak? Bo gdyby wszyscy ludzie, no nie wiem, przejęli się chociażby przykazaniem Jezusa, żyli w czystości do ślubu, potem w wierności małżeńskiej, wiesz, kochaliby dzieci do tego, nie byłoby zdrad, nie byłoby odejść oczywiście z kapłaństwa, nie byłoby rozbitych małżeństw. Losy świata by się zmieniły, ale cała masa przemysłów jednego dnia by upadła. Więc te przemysły, które robią gigantyczne pieniądze na krzywdzie ludzkiej, oczywiście również reklamują jako dobrodziejstwo i antykoncepcję, i aborcję. Przecież ile dziewczyn ogłupionych zupełnie wychodzi na ulicę, żądając, żeby miały prawo zabić swoje dziecko. A właściwie jakbyśmy sięgnęli głębiej, to one żądają tego, żeby mężczyźni mogli bezkarnie zabawiać się ciałem kobiety, bez żadnej odpowiedzialności, a kobieta będzie jeszcze dodatkowo okaleczać siebie przez zabijanie, siebie psychicznie, fizycznie, duchowo przez zabijanie dziecka, które jest produktem ubocznym zabawy mężczyzny. Prawda? To jest przerażające, że tak można ogłupić tak duże rzesze ludzi. I ta właśnie propaganda, która od ponad 50 lat trwa, spowodowała, że ludzie dzisiaj wcale nie są bardziej gotowi do przyjęcia humane vitae. Ale nie wynika to z rozumu, bo rozumowo to jest proste. Każdy jest w stanie to zrozumieć. Tylko to wynika z emocji. Ludzie zaczęli żyć w niezgodzie z encyklą humane vitae. Ludzie wyjęli, wyłączyli, czy odeszli od używania, że tak powiem, sfery seksualności, no to będzie ładne określenie, przepraszam, do uruchamiania seksualności poza małżeństwo i przed małżeństwem i właśnie zdrady i tak dalej. Ci wszyscy, którzy żyją niezgodnie z tym, że wspólnie ma być wyłącznie w małżeństwie, oczywiście niechętnie przyjmują naukę, a za to bardzo chętnie nastawiają uszu na wszelkie, nawet płynące z kościoła jakieś uwagi, że to już jest przestarzałe, że teraz trzeba patrzeć inaczej, że jednak trzeba pozwolić ludziom, prawda? I stąd jest taka bariera emocjonalna w przyjęciu. Dlatego trzeba jak najjednoznacznie, jak najjaśniej, rozumowo przedstawić w zasadzie niepodważalność tej nauki. Bo rozumowo jest nie do podważenia to, co papież ogłosił w Humane Vitae.
Ten podwójny znak jedności i rodzicielstwa. Może wyjaśnijmy
za chwilkę to rozwiniemy
szczegółowo właśnie.
Ja chciałem jeszcze, tylko pozwólcie, jeszcze jedną rzecz dopowiem. Bo tak jak mimo, że w świecie już ten bałagan seksualny był napędzany, to komuniści, Marx, Engels programowo do walki wprowadzili ten element rozbijania rodziny, to Kościół się trzymał. I to właśnie całe chrześcijaństwo się trzymało. Dopiero w 1930 roku pierwszy wyłom zrobił Kościół anglikański, a potem za nim poszły kościoły protestanckie. Prawda? Jeszcze w 1937 Kościół prawosławny się podpisał pod nauką katolicką. Już teraz te jakieś pojedyncze wyłomy są. Prawda? I to wszystko, to, że chrześcijaństwo nie było już jednolite w podejściu do tego właśnie zagadnienia, spowodowało, że również na łono Kościoła katolickiego weszła dyskusja. I jak współżyje Kościół katolicki z protestanckim, na przykład w Niemczech, to nic dziwnego, że w tym kościele katolickim niemieckim powstały takie tendencje, że może jednak ta antykoncepcja nie jest takie zła, a że może to nauczanie jest przestarzałe. Zresztą mówiłem o tym już wcześniej, właśnie w 18, że również na synodzie były takie głosy, a przecież już w chwili powstania Humane Vitae szereg episkopatów nie chciał go przyjąć. Teologowie się wypowiadali, zwłaszcza właśnie niemieccy, odrzucając naukę papieża, naukę kościoła, ale też naukę po prostu zdroworozsądkową, bo przecież papież oparł się tak ostatecznie na prawie naturalnym, na pogłębionym rozumieniu prawa naturalnego, które my katolicy rozumiemy jako wpisanie w naturę człowieka zamysłu Stwórcy. I ten jest obiektywny, jest jakiś, prawda? Jeśli by się okazało, że źle odczytany prawda, możemy zmienić, ale nie ma wątpliwości i chyba nikt na świecie nie ma wątpliwości, że ludzie rozmnażają się przez współżycie płciowe, że to jest normalne, że taki był zamysł Stwórcy. Wobec tego używanie tego elementu zabawowo poza małżeństwem, poza jakąkolwiek relacją, już nie mówię jako, nie wiem, biznes, handel, no to jest na pewno nie tak Pan Bóg to wszystko zaplanował. Ale wróćmy do tego, o co tu, Leszku, przed chwileczką pytałeś, a mianowicie o tą jedność rodzicielstwa, prawda? Czyli jakbyśmy to rozebrali na drobne.
Znak jedności. Co to znak jedności?
Jedność. No oczywiście, świat mówi, że jedność to jest zjednoczenie narządów rozrodczych. Ale jeżeli tego dokonują osoby, to jest jedność osób. Jedność dwojga osób, które co prawda posiadają ciało, ale nie są ciałem. Czyli ta jedność ma przebiegać nie tylko przez wymiar cielesny, ma przebiegać również przez wymiar psychiczny. To do tej jedności jest potrzebny wymiar psychiczny i wreszcie wymiar duchowy. Jan Paweł II nawet tą małżeńską komunię, ten związek, jedność małżeńską nazwał komunią osób, prawda? To komunia było słowo zarezerwowane dla Eucharystii, dla Najświętszego Sakramentu, więc on rzeczywiście uświęca tą jedność małżeńską. Czyli jedność to jest spotkanie dwojga osób, które jednoczą się również fizycznie, ale są zjednoczone wcześniej, absolutnie ważne, wcześniej, psychicznie i duchowo. Więcej, są zjednoczone prawnie, założyły rodzinę, mają warunki do przyjęcia dziecka. To w tym wszystkim, to wszystko mieści się w pojęciu jedność. To nie jest przygodne spotkanie dwojga osób, które się sobie spodobały, skoczyły do łóżka. Przepraszam, nie chcę być wulgarny, ale tak to dzisiaj świat reklamuje i próbuje przedstawiać. A więc jedność jest to przebogate pojęcie, aż do komunii porównywane z komunią osób boskich. Czyli coś niesamowitego.
Ta jedność, ta więź małżeńska i to współżycie, które jest więziotwórcze, bo może być wykorzystane, że tak powiem, merkantylnie, ale również w małżeństwie buduje tą głęboką więź, jeżeli to robimy razem z Panem Bogiem.
Oczywiście, nie doszliśmy jeszcze do tego, ale oczywiście,
będzie.
Jak damy radę, czasowo, to czas leci właśnie. Więc jedność przebogata rzeczywistość. Rodzicielstwo, to też nie jest spłodzenie dziecka, prawda? Znowu nie chcę być prymitywny. Rodzicielstwo to jest cały proces, całożyciowy proces, bo chłopak wychowuje się do roli ojca, dziewczyna wychowuje się do roli matki, przynajmniej powinna się wychowywać, dzisiaj świat próbuje również w tym mieszać. Potem się poznają, dorastają do małżeństwa, powinni wzrastać, a nie szamotać się z cielesnością, jak to dzisiaj często wygląda, prawda? Zakładają rodzinę, to już jest pewna podstawa rodzicielstwa, na jakiś tam byt muszą swój określić, potrzebują jakichś środków do życia, to w ramach rodzicielstwa decydują się na poczęcie dziecka. Uwaga, decydują się na poczęcie, nie decydują o poczęciu, bo my nie możemy począć dziecka, możemy tylko stworzyć warunki do poczęcia. A czy Pan Bóg da życie temu dziecku, czy nie? To jest osobna sprawa. Często przeżywamy trudności, bo właśnie długo nie dajemy. Też to przerabialiśmy z żoną, także wiemy, jaki to jest ból. A więc decyzja o poczęciu pierwszego dziecka, kolejnego, odstęp między dziećmi, to wszystko musi być objęte rozumem jakoś, prawda? Zdrowie żony, warunki materialne, mieszkaniowe, to wszystko roztropnie rozważyć i Encyklika Humanae Vitae podaje roztropny namysł i wielkoduszność. Pochwala liczniejsze potomstwo, a z drugiej strony mówi, ale też pochwala rezygnację z poczęcia dziecka, jeżeli warunki po temu nie są dobre. Z różnych powodów, to mogą być i zdrowotne, i materialne, prawda? Ale to roztropnie, wykonusznie rodzice powinni rozważyć. Rodzicielstwo, dzieci wychodzą z domu, my nadal jesteśmy rodzicami. Już oczywiście jest inna relacja miłości z tymi dziećmi. Jesteśmy teściami, jesteśmy dziadkami, ciągle jesteśmy rodzicami. I mamy obowiązek, święty obowiązek, do końca życia dawać dzieciom świadectwo, że jest możliwa miłość dozgonna, wierna, wyłączna dozgonna. Dzisiaj młodzi ludzie bardzo tego potrzebują. Bardzo wielu młodych ludzi w ogóle nie wierzy w miłość dozgonną. Dlaczego? Bo nie widzieli tego w swoim życiu. Rodzice się rozwiedli, wujek, siocią też, sąsiedzi, znajomi, przyjaciele, dzieci w klasie połowę ma rozwiedzionych rodziców. I my się nie dziwmy, to my dorośli dzieciom psujemy wizję małżeństwa. Niektórzy rodzice wręcz obrzydzają dzieciom małżeństwa, potem się dziwią, że one żyją w jakichś dziwacznych, wolnych, tak zwanych wolnych związkach, nie chcą wchodzić w małżeństwo, no bo widzieli, jak rodzice żyli, prawda? Oni tak nie chcą. Tak więc zobaczmy, dwa przebogate pojęcia. Jedność, cielesną przyczyną duchowa i rodzicielstwo, całożyciowe zadanie. I teraz, ale oczywiście w tym rodzicielstwie tym kluczowym momentem, przynajmniej z punktu widzenia współżycia płciowego, jest poczęcie dziecka. Czyli tak, z jednej strony do jedności, łącznie ze zjednoczeniem ciał, mają prawo tylko ci, którzy są gotowi na rodzicielstwo, którzy są, nie muszą planować dziecka w tej chwili, ale mają warunki do przyjęcia dziecka i jeżeli się poczcie, to je przyjmą. No? Natomiast rodzicielstwo ma powstawać wyłącznie na skutek jedności małżonków. I teraz proszę zobaczyć, jeszcze w ogóle nikomu się nie śniło o in vitro, a encyklika już to przewidziała. Bo przecież in vitro to jest produkowanie, przepraszam, człowieka bez jedności małżonków. Wyjaśnia to potem dokument po latach, ile? kilkudziesięciu pochwale Vitae, dokument Donum Vitae, który mówi o godności, o szacunku dla rodzącego się życia i godności jego przekazywania, że ze względu na godność osoby ludzkiej każdy człowiek ma prawo do poczęcia na skutek miłosnego aktu swoich rodziców. A więc ma mieć tatę i mamę, którzy się kochają, a nie ma być wynikiem działań w szkle, w laboratorium, anonimowego dawcy, anonimowej dawczyni komórki jajowej, surogatki, która wydzierżawiła macicę za pieniądze, a ktoś za to wszystko zapłacił, prawda? No więc, oczywiście świat tu się pokazuje in vitro jako wielkie dobrodziejstwo. To jest wielki dramat, że przychodzi na świat człowiek, który nie zna swojej tożsamości. Nie wie, kto jest jego rodzicami. Czasem rzeczywiście nie wie. A w każdym razie tych kandydatów do roli mamy co najmniej dwójka. Tak, bo jedna dała komórki jajowe, a druga wydzierżawiła macicę. A trzecia zapłaciła i kupiła to dziecko. A więc nie byłby całego bałaganu w dzisiejszym świecie, gdyby tą jedną prostą zasadę świat przyjął i uszanował. No to teraz popatrzmy tak króciuteńko, tak globalnie, na razie jeszcze do lotu ptaka. Są dwie koncepcje podejścia do płodności człowieka, którą zawsze należy, płciowość i płodność zawsze należy rozpatrywać w parze. Nie wolno odrywać od siebie. No, wspominam ojca Karola Meissnera, który kiedyś wrócił z takiej konferencji psychologicznej, on był najpierw lekarzem, potem duszpasterzem ze Stanów Zjednoczonych. On miał taki sposób trochę, dystans miał do siebie, potrafił sobie tak przyśmiewać się trochę i mówi, powiedziałem im w swoim referacie, że nie wolno odrywać mówienia o seksie, tam, no, tam po angielsku bo o seksie, czy o płciowości, od mówienia, od płodności. To są dwie organicznie ze sobą związane rzeczywistości. To mówię, potem przychodziły mi te Amerykany po wykładzie gratulować, że taki new vision, musieli przyśmieć. Jakie new vision? Wszyscy wiedzą, że dziecko to wie, tak? Ale świat dorosły już tego nie wie. Już próbuje to oddzielić właśnie. Na tym polega cały bałagan w świecie, że próbuje się oddzielić i dać zaoferować przyjemność seksualną osobno, a rodzicielstwo produkować osobno. Wyrwać to z małżeństwa. To jest pomysł no, komunistyczny. Wyrwanie seksu z małżeństwa, wyrwanie, zabranie rodzicom dzieci. To są pomysły na bazie nauki Karola Marksa i Engelsa, prawda? Ale czy tak, mamy po jednej stronie koncepcję Bożą, która jest czytelna i jasna. Płciowość jest po to, żeby ludzie przekazywali życie w miłości. I myślę, że trudno to podważyć, że tak Pan Bóg to wymyślił. Ale teraz człowiek, a może bardziej szatan, wymyślił antykoncepcję, koncepcję przeciwną. Płciowość będziemy wykorzystywać dla przyjemności, a dziecko jest złem, przed którym się trzeba obronić. I taka jest właściwie idea antykoncepcji, że przyjemność jest dobra i trzeba zażywać jej w każdej możliwej formie, a dziecko jest złe i trzeba się przed dzieckiem obronić. A jak się nie uda obronić przed dzieckiem, przez antykoncepcję, bo zobaczmy słowo antykoncepcja znaczy przeciwpoczęcie. Zresztą tu jest mnóstwo nadużyć w terminologii, bo środki, które działają poronnie, nazywa się antykoncepcją, czyli przeciwpoczęciem, prawda? Środki, które zabijają dziecko na trasie od poczęcia, czyli bańki wodu do macicy, pierwszy tydzień powiedzmy życia dziecka. Dziecko nie może się zagnieździć w macicy, bo są tam, no, jest zniszczone endometrium, śluzówka i umiera. I to się nazywa antykoncepcją, czyli przeciwpoczęciu, absolutne nadużycie. Nawet termin ciąża zmieniono kiedyś od poczęcia do urodzenia, od zagnieżdżenia się w macicy do urodzenia, żeby przypadkiem tego zabijania dzieci...
Takie ta nowa tygodniu. Definicja, tak. Od zagnieżdżenia. Tak jakby dopiero od zagnieżdżenia się życie to życie pojawiało i rozwijało.
A to dziecko już tydzień żyje, prawda?
Już w jajowodzie następują oczywiście. Pierwsze podziały.
Także ta szatańska... koncepcja, czyli antykoncepcja, to przyjemność może czerpać każdy. Początkowo to było każda para, a potem wymyślono, ale chwileczkę, skoro para może czerpać mężczyzny z kobietą, to również przyjemność można się wydusić między dwoma mężczyznami, czy dwoma kobietami. Tylko uwaga, nazywanie współżyciem działań homoseksualnych jest formalnie niepoprawne. Bo współżycie to jest zjednoczenie narządu rodnego, męskiego, członka, umieszczenie w pochwie, narządzie rodnym, żeńskim. To jest współżycie. Prawda? Tutaj jest rodzaj masturbacji w parze. Pobudzają organy do oczywiście ze względu na przyjemność, do tego, by zadziałały, żeby dały przyjemność, bez zjednoczenia narządów rozrodczych mężczyzny i kobiety. Wobec tego to są działania typu samogwałt, prawda? Jednoznacznie negatywnie, moralnie, to jest oczywiste i absolutnie biologicznie bezsensowne, bo nie może się okazać to płodne, takie działanie, więc jest to sprzeczne z naturą. No, jak użyję słowa wynaturzone, to zaraz coś się oburzy, no ale jak sprzeczne z naturą, to wynaturzone, to znaczy po polsku dokładnie to samo, prawda? Więc z punktu widzenia logicznego trudno to podważyć, może emocjonalnie komuś to przeszkadzać, zwłaszcza jak jest emocjonalnie związany z taką opcją działań seksualnych. Potem do tego gloryfikacja samogwałtu, też przyjemność, już bez drugiej osoby. I to wszystko świat dzisiaj napędza i wmawia, że to jest normalne, że to jest dobre, że człowiek ma prawo do zażywania przyjemności. Ale nie skończyło się na przyjemności, bo teraz tą przyjemność trzeba oprzyrządować jakoś. No więc wymyślono sterylizację w celach antykoncepcyjnych. No, masa osób, w Kanadzie kiedyś była moda, podobno 20% młodych kobiet się wysterylizowało, a potem powstała nowa moda, jeszcze większe pieniądze, na odwracalne operacje, dużo trudniejsze, bo jak jajowody zostały zniszczone, zamknięte, teraz szycie po tym cieńkich róleczek, to wcale nie jest takie proste, prawda? Czasem się udaje, ale nie jest to. Więc najpierw te kobiety obezpłodnione, a potem im robiono operację w drugą stronę za jeszcze większe pieniądze. No, oczywiście za wszystkim się kryje jakiś tam czyjś interes. Ale, a więc sterylizacja. Antykoncepcja, która de facto działa już zabijając. Również, bo nie byłby nieuczciwy, gdybym powiedział, że antykoncepcja zabija dziecko. Nie, jednym z działań jest antykoncepcja, blokowanie jajeczkowania. Innym działaniem jest antykoncepcja, obezpłodnianie plemników, zresztą w bardzo małym stopniu to działa. A innym działaniem jest wpływanie na perystaltykę jajowodu, żeby to dziecko poczęte nie mogło dojść na czas do macicy i ono umiera. I to już jest działanie poronne. I jeszcze innym działaniem jest likwidowanie rozwoju śluzówki macicy, żeby to dzieciątko kilkudniowe docierając do macicy nie mogło się zagnieździć i wraz z tą miesiączkową wydostaje się na zewnątrz, ginie, o czym często rodzice nawet nie wiedzą. Więc mamy dwa działania antykoncepcyjne, dwa poronne. We współczesnych środkach tak zwanych antykoncepcyjnych. Ale potem dalej, no ale jak to zawiedzie, no to znowu świat musi posłużyć pomocą i wymyślił aborcję, prawda? Wymyślił pigułkę, która działa do 10 tygodnia ciąży. Paradoks, to jest RU486, pigułka. Tak jako ciekawostkę powiem, akurat byłem wtedy we Francji, kiedy wprowadzano w użycie, to była wielka dyskusja, wszyscy tam wypowiadali się, politycy, teologowie, historycy, nie wiem, portierzy, sprzątaczki, każdy się wypowiadał w gazetach, w radiu, w telewizji, a potem wprowadzono tylko na jeden rok, żeby Francja nie została posądzona o ludobójstwo, pigułkę, która działa do 10 tygodnia ciąży. A to RU486 to była robocza nazwa preparatu 32486 preparatu antykoncepcyjnego jednej firmy francuskiej. Żeby ktoś nie myślał, że to jakieś chałupnictwo. To jest gigantyczny przemysł. I pigułkę ewidentnie poronną, już po zagęszczeniu dawno działającą, nazywa się pigułką antykoncepcyjną, żeby klientów nie płoszyć, prawda? No w końcu sama aborcja też jawi się jako dobrodziejstwo, czy niektórzy próbują przedstawić jako dobrodziejstwo. To jest wszystko ciąg dalszy tego myślenia. Czyli po jednej stronie mamy niszczenie poczętego życia, czynienie wszystkiego, jakby dziecko było najgorszym wrogiem, największym zagrożeniem miłości. Już sama postawa człowieka, małżonkowie się... może niekoniecznie małżonkowie nawet, tak kobiety mężczyzna współżyją i boją się, że to współżycie zaowocuje tragedią w postaci poczęcia dziecka. No mi jest to szczególnie trudno mówić, bo lata czekaliśmy z żoną na poczęcie pierwszego dziecka i rozmawiałem już chyba z setkami ludzi, którzy nie mogą się doczekać dziecka. Wiem, jaki to jest ból, a inni boją się dziecka. Sama postawa, że boję się efektu, aktu naszej miłości, bo przecież tak to ludzie nazywają, to już jest jakaś postawa chora. To już jest wewnętrznie sprzeczna. I rzeczywiście owoce takiej postawy są bardzo, bardzo negatywne. I to jest potwierdzone badaniami również. Czyli w sumie ten, tym razem użyję słowa seks. Seks stał się współcześnie jakimś bożkiem, któremu ludzie poświęcają wszystko. Łącznie z życiem własnych dzieci. No to jest przerażające, co mówię, ale to jest fakt. My się oburzaliśmy, czytając Pismo Święte, że te prymitywy ze Starego Testamentu składały żywe dzieci w ofierze bożkowi imieniem Moloch. No co, jak to można było robić? Każdy normalny się oburzał, tak? Zresztą w oczach Boga była to największa zbrodnia. A teraz 50 parę milionów, my to samo robimy. bożkowi imieniem seks składamy, no nie ty i ja, ale my ludzkość, składamy w ofierze zupełnie niewinne dzieci, które mordowane są w imię przyjemności seksualnej mamusi i tatusia, albo tylko tatusia, bo często to z inicjatywy tatusia powstaje, tak? Zresztą w ogóle nie troszczy się o losy swojego dziecka. Także tak na marginesie, mężczyzna, który nie broni życia poczętego własnego dziecka, się całkowicie sprzeniewierza swojej misji. Mężczyzna jest urodzonym obrońcą, ochraniarzem. Czyli najgorszą tragedią, jaką może przeżyć mężczyzna, to pozwolić, by jego dziecko zginęło, prawda? Pozwolić mało, on to prowokuje. To jest największy stopień degradacji mężczyzny. I takich mężczyzn mamy miliony dzisiaj w świecie. I ciągle, i teraz kobiety żądają, żeby takich mężczyzn było jeszcze więcej, bo mają do tego prawo, prawda? No to jest jakiś naprawdę, no horror jakiś. Teraz popatrzmy w takim razie, co się stanie, co się stało, no niestety, bo to jest fakt, co się stało na skutek rozerwania jedności rodzicielstwa, czyli wyrwania przyjemności seksualnej z kontekstu małżeństwa gotowego na przyjęcie dziecka. Tak zwany wyzwolony szok, tak zwana rewolucja seksualna. I oczywiście wszystkie te środki, które już wymieniałem, nie będę ich powtarzał, akceptacja antykoncepcji, środków poronnych, aborcji, tego wszystkiego. Ale co, jakie to daje skutki? To daje skutku i oczywiście rozwiązań seksualna, pornografia, to wszystko stwarza okazję do zdrad. I to powoduje rozpad małżeństw. To powoduje tragedię dzieci w tych rozwalonych małżeństwach. To ogólnie pogarsza kondycję rodziny, a więc te dzieci w rodzinie wychowane są, wychodzą z domu w gorszej kondycji i mamy w następnym pokoleniu, zakładają rodziny słabsze. Z takich rodzin wychodzą kapłani. Dziwimy się, że kapłani się gubią. Proszę zauważyć, na czym polega tak naprawdę odejście kapłana z kapłaństwa? Prawie wyłącznie to jest niepanowanie nad sferą seksualności, zagubienie się. Może chciał bardzo uczciwie jakiejś kobiecie pomagać. Gdzieś ją tam przytulił, chciał ją pocieszyć, ale potem się sam pogubił, prawda? Czyli ta sfera seksualności, która wyszła poza teren małżeństwa, niszczy wszystko. Niszczy pojedynczą osobę jeszcze przed ślubem. Niszczy młodzież, która się zabawia i masturbacją, i kontaktami seksualnymi, prawda? Niszczy narzeczonych przed ślubem i jeszcze nie weszli w małżeństwo, a już niszczą swoją seksualność przez zupełnych w złych warunkach współżycia, które odkłada się cieniem, odkłada się różnymi blokadami. No, cała masa negatywnych skutków takich działań. Oczywiście świat próbuje to kamuflować, bagatelizować, a nawet negować, że nie ma negatywnych skutków, że ja pamiętam kiedyś pisałem taki artykuł Wmiłujcie się i jakiś ojciec napisał, co za bzdury ten Bulikowski pisze. Ja bym nigdy, o czystości było, ja bym nigdy się nie zgodził, że moja córka wyszła za mąż, za faceta, z którym się nie przespała. To jest dopiero ból, że ojciec nie jest w stanie nawet ocenić, co jest dobre dla córki. Tak został zmanipulowany, tak został ogłupiony, bo to inaczej już nie można powiedzieć, prawda? Ja wiem, że mówię rzeczy radykalne, ale jeżeli żyjemy w czasie, w dobie, w świecie, gdzie panuje rozwiązłość, gdzie panuje relatywizm wszystkiego, to żeby się nie pogubić, trzeba mieć bardzo radykalne poglądy. Jednoznaczne, logiczne, jasne. Oczywiście, jak dopasujemy to do życia, to czasem trzeba się pochylić nad biednym grzesznikiem, który się pogubił i nie przygniatać tą radykalnością. Jest czymś innym radykalność prawa i poglądów, a czym innym jest pochylenie się nad człowiekiem biednym, który się pogubił. To są zupełnie rozbieżne rzeczy. Tak? Nie wolno człowiekowi biednemu, który się pogubił, mówić, no właściwie ty jesteś normalny, wszyscy to robią, nie przejmuj się, prawda? To się nie podniesie nigdy. I teraz te wszystkie negatywne skutki, zauważmy, one prowadzą do zmian całych społeczeństw. I warto historycznie przypomnieć, że wielkie cywilizacje, upadek wielkich cywilizacji zawsze był poprzedzony szerzeniem się rozwiązłości seksualnej. I myślę, że Europa w tej chwili chyli się ku upadkowi właśnie przez rozwiązłość seksualną. Wszystkie inne skutki tam to są uboczne rzeczy. Ale teraz popatrzmy jeszcze na drugą stronę tego medalu. Oderwanie płodności od jedności małżeńskiej. To, co pani Donum Vitae mówi, dziecko ma prawo do poczęcia na skutek miłosnego aktu rodziców. A dzisiaj świat oferuje sztuczne unasienienie, oferuje in vitro. I teraz to nieprawdopodobnie niszczy, godzi, no, czy narusza godność dziecka. Dziecko się poczęło w probówce. Nie ma taty i mamy. Albo nie wiadomo, kto jest tam i mamą. No, żeby zilustrować przykład. Kobieta w Stanach zamówiła sobie dziecko, kupiła porządne komórki jajowe, kupiła spermę, dokonano w szkle zapłodnienia, znalazła surogatkę, czyli kobietę, która wydzierżawiła macicę, żeby to dziecko donosić. No, ale ta surogatka miała dosyć dużo czasu, no parę miesięcy, więc na wszelki wypadek puściła w internecie informację, że ma dziecko na sprzedaż. I znalazł się kupiec, który dał więcej niż ta zamawiająca. I ona sprzedała dziecko komu innemu. A ta pierwsza podała ją do sądu. Teraz chwileczkę. Czyim jest to dziecko? Czy tej kobiety, która je wymyśliła i zapłaciła? Tej, która dała komórki jajowe i nawet nie wie, że zostały wykorzystane bardzo często? Tej, która wydzierżawiła macicę i 9 miesięcy jednak nosiła i rodziła to dziecko? Czy tej, która zapłaciła więcej? A jeszcze się może okazać, że to dziecko urodziło się chore i w związku z tym ta zrezygnowała z kupna tego dziecka i zaadoptowała dziecko jakaś rodzina, która ma piątkę swoich dzieci, jeszcze wzięła szóste, chore. I znam takich przypadków, przynajmniej kilka, gdzie tak właśnie się stało. Że dziecko, które nie mogło iść do adopcji, bo było chore, przyjmowała rodzina z już własną gromadką dzieci, prawda? Nie byłoby tego całego bałaganu, gdybyśmy nie zerwali zasady, że dziecko poczyna się na skutek miłości, jednego aktu miłości między mamą i tatą. Zawsze miało swoich rodziców, zawsze miało swoje miejsce na świecie, miało swój dom, swoją rodzinę. No. Oczywiście nie byłoby również eksperymentów na embrionach, bo nie byłoby embrionów do eksperymentowania, skoro by nie było sztucznego zapłodnienia, tak? Nie byłoby tej całej masy różnych tragedii, że dzisiaj się produkuje, aż strach o tym mówić. Hybrydy ludzko-zwierzęce eksperymentuje się. Łączy się człowieka ze świnią, z krową, z małpą, prawda? No przecież to jest jakiś horror naprawdę, ale horror już wołający o pomstę do nieba. Człowiek wszedł na tereny, na których rozum powinien mu zagrodzić drogę do tych terenów. Prawda? No, tych zjawisk dzisiaj dramatycznie z powodu rozdzielenia jedności od rodzicielstwa jest mnóstwo. Nawet to, że ostatnio w Indii się rząd tam próbuje coś zrobić, bo Amerykanki zaczęły rodzić w Indiach, bo tam najtaniej można było wynająć macicę do donoszenia dziecka. Się przysyłało materiał do Indii, kobieta nosiła, dziecko się przysyłało z powrotem do Stanów, prawda? Kwit proceder handlu dziećmi produkowanymi w układzie jakimś tam międzynarodowym. To rzeczywiście pomysły Hitlera wcale się nie wydają takie straszne, przy tym do czego dzisiejszy świat doszedł. Nie chcę sprawdzać Hitlera, tylko chcę pokazać, że dzisiejszy świat staje się nie gorszy w cudzysłowie od tamtych dokonań. A teraz zauważmy jeszcze jedną rzecz, że jeżeli oderwiemy jedność od rodzicielstwa, jeżeli pozwolimy na, nazwając to zabawy seksualne, bez konsekwencji poczynania dziecka i pozwolimy na produkcję dzieci bez jedności małżeńskiej, to będą z tego niesamowite negatywne skutki. I to na wielu szczeblach. Zaczynając od osoby. Osoba, która zaczyna działać, rezygnując z kontroli rozumu i woli nad swoim działaniem seksualnym, bo przecież ma prezerwatywę, bo przecież ma pigułkę, bo przecież dlaczego jest aborcja. Nie musi myśleć ani się starać, nie musi poznawać rytmu płodności żony. Nie, bo to jest niepotrzebne. On rezygnuje z myślenia, tak? Ja czasem mówię, że antykoncepcja to jest prezerwatywa na mózg, tak naprawdę. Człowiek rezygnuje z myślenia. I teraz człowiek, który rezygnuje z myślenia i rezygnuje z woli, bo nie musi woli używać, ponieważ połknie pigułkę, prawda? To nie wymaga do tego ani rozumu, ani woli. Człowiek taki wchodzi na ścieżkę własnej degradacji. Cały proces, który każdy z nas powinien świadomie w życiu przechodzić, to od pierwotnej dezintegracji rodzimy się rozbici, mamy się składać. Coraz większe obszary naszego życia mamy podporządkować rozumowi i woli. Coraz więcej wiedzieć, co jest dobre, co jest złe i coraz bardziej czynić dobro, nawet to, na które nie mamy ochoty i nie czynić zła, na które mamy. Jeżeli osiągniemy doskonałość w tej dziedzinie, czyli zawsze potrafimy uczynić dobro, które przed nami staje, mimo że nie mam na to ochoty i zawsze odrzucić zło, nawet za cenę życia czasami, bo wiem, że jest to złe, a mam na to ochotę, to człowiek taki jest doskonale wolny i jednocześnie jest święty. I to jest szczyt rozwoju człowieka w takim wymiarze pojedynczym. Czyli osoba, która sięga po antykoncepcję, zaczyna działać bez kontroli rozumu i woli, ta osoba na własne szczęście się degraduje, a czasem aż dochodzi do degeneracji. Ale dla małżeństwa teraz popatrzmy. Oczywiście to rozbija małżeństwo, bo może to się jednoczy, jednocześnie się siebie boi, prawda? To jest działanie wewnętrznie sprzeczne. I to niszczy więź małżeńską. Tutaj Leszek wspomniał o tym, że działanie seksualne jest więziotwórcze. Tak, ma rolę więziotwórczą, tylko ludzie nie wiedzą, że w obie strony. Z jednej strony może budować więź, jeżeli jest w warunkach dobrych, a więc tylko w małżeństwie i to jeszcze otwartym na życie. Ale z drugiej strony niszczy więź, jeżeli to jest w warunkach właśnie lęku. A antykoncepcja jest dowodem lęku, prawda? Więc to nie jest taki automat, że jak para wskoczy do łóżka, to oni coś przeżyją, będą sobie bliżsi. Nie. Jeżeli w złych warunkach, to będą sobie dalsi, będą rozdrażnieni, będą sfrustrowani. Oczywiście na krótki dystans czasowy tego nie widać, ale w perspektywie czasu tak się dzieje. Wiele małżeństw rozpada się właśnie dlatego, że zbliżając się do siebie, jednocześnie się siebie bali. I zamiast budować więzi, tak naprawdę się od siebie oddalali. Zauważmy, jakie to ma skutki dla Kościoła. Im więcej ludzi sięga po działania sprzeczne z nauką Kościoła, tym więcej ludzi od Kościoła odchodzi. Nie oszukujmy się, ludzie nie odchodzą od Kościoła dlatego, że studiowali teologię, czytali Pismo Święte, stwierdzili, że to są głupoty i odeszli. Nie. Zaczynają żyć niezgodnie z przykazaniami i coraz bardziej niezgodnie i w końcu zmieniają sobie Pana Boga na takiego, który nie głosi szóstego przykazania na przykład. Takiego spotkałem mężczyznę, młodego ojca, który mówi, o, jest dwójki dzieci. Chłopak tam 20 parę lat miał. I mówi, że on jest wierzący, tylko on wierzy w takiego prawdziwego Boga. Nie takiego siwego gołąbka, nie takiego z długą brodą, tylko prawdziwego Boga. I tak go mnie podkusiło coś, pytając, co? Takiego, który nie głosi szóstego przykazania. O to się skręcił, jakby cios w żołądek dostał. No właśnie, bo o to mu chodziło. Bo on uważał, że jak on pozabawia się z jakimiś dziewczynami, to w myśl mądrości ludowej, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, to żonie nic nie ubędzie i wszystko będzie dobrze. No ale przykazanie cudzołóż mu przeszkadzało. Wobec tego on sobie zmienił Boga na takiego, który nie głosi. I tak przeciętni ludzie w ten sposób odchodzą od Kościoła. Tam jeszcze lenistwo się po drodze pojawia, jeszcze jakieś tam koledzy, to wszystko, ale to się generalnie odchodzimy od zasad, od przykazań i potem zamiast zmienić życie, to my zmieniamy przykazania, czyli odchodzimy od Boga. I to rozerwanie więzi jedności rodzicielstwa ma skutki dla świata. Bo jeżeli rodzina nam się rozpada, jeżeli osoby się rozpadają, Kościół się rozpada, to świat zmierza ku zagładzie. I na tym etapie w tej chwili jesteśmy. Że świat, w którym żyjemy, zmierza ku zagładzie. Oczywiście jest, myślę, że dla każdego zdroworozsądkowo myślącego, że ten cały bałagan napędzają ci, którzy z tego bałaganu żyją. Którzy na tym robią po prostu pieniądze. Beneficjenci. Tylko, że ci beneficjenci są krótkowzroczni. Oni faktycznie robią gigantyczne pieniądze. Na ładzie seksualnym, że wszyscy żyją w czystości do ślubu, potem wszyscy żyją w wierności małżeńskiej, wszyscy kochają dzieci. No to na takim ładzie nie dałoby się zbić jakichś brudnych fortun. Wobec tego napędza się bałagan po to, żeby móc robić te brudne pieniądze. Tylko ci wszyscy, tak powiem, są krótkowzroczni. Oni teraz zrobią pieniądze tu na ziemi. Ale ciężko będą za to odpokutowywali po drugiej stronie. Jest to zdanie w Piśmie Świętym, że tym gorszycielom, właśnie tym, którzy napędzają bałagan, lepiej by im było kamień młyński u szyi uwiązać i w morze rzucić. Lepiej dla nich by było, gdyby zanim zaczną czerpać niegodziwe zyski z ludzkiej krzywdy, żeby zginęli, niż czerpać te zyski i w wieczności to odpokutowywać. Natomiast popatrzmy króciuteńko już, jakie będą skutki zachowania nierozerwalności jedności rodzicielstwa. Oczywiście powróci czystość osoby każdej, czystość przedmałżeńska, no bo skoro jedność rodzicielstwa są nierozerwalne, no to nikt nie będzie współżył poza małżeństwem, prawda? Znikną zdrady. Mało tego, jedność małżeńska będzie się pogłębiać, dlatego, bo jeżeli nie będzie lęku przed dzieckiem, no to zbliżenie będzie rzeczywiście zbliżeniem małżonków. A nie frustracją, rozdrażnieniem. A więc, jeżeli byśmy tylko tą jedną zasadę przywrócili, to i w życiu osobistym osoba zacznie wzrastać i zmierzać do własnej świętości. W życiu małżeńskim może to będzie się utrwalać, nie będzie się zdradzać oczywiście, będą coraz piękniejsze rodziny, coraz lepiej wychowane dzieci. Kościół odżyje, bo będą dobre rodziny, mocne, żyjące zgodnie z nauką Kościoła i świat zostanie uratowany. Mamy to zdanie Jana Pawła II, przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Tak. Tylko rodzinę może rozbić właśnie nieład seksualny i wiele się robi w świecie, żeby ten nieład promować. Także jakbyśmy wrócili do tego pierwotnego pytania, czy ta nierozerwalność jedności od rodzicielstwa to jest jakiś okrutny zakaz, który Kościół wydał. Czy to jest wręcz profetyczna, prorocza troska o człowieka? Zdecydowanie jest to drugie. To nie jest tak, że ktoś komuś chce zabawki zabrać. Po prostu w mądrości swojej, wielowiekowej, Kościół doszedł do bardzo jasnej diagnozy. Jeżeli zachowamy świętość przekazywania życia, czystość seksualną, to uratujemy świat, uratujemy Kościół, uratujemy rodzinę, uratujemy świat. I teraz nic Kościół nikomu nie zakazuje. Owszem, katolikom może próbować zakazać. Natomiast to dotyczy wszystkich ludzi, bo wszyscy mamy taką samą naturę. I ci niewierzący, którzy zastosują do tej wykładni humane vitae, będą budować więź, będą wzrastać, będą się radować szczęściem. To jest, prawda o człowieku jest taka sama. Czy ten człowiek wierzy, czy nie wierzy, to i tak został stworzony przez tego samego Pana Boga, tylko że o tym nie wie, tak? Ktoś może nawet nie wierzyć, że ma duszę, no ale to nie zmienia faktu, że ją ma. Wiara o rzeczywistości nie wpływa w żaden sposób na rzeczywistość. Jest obiektywna rzeczywistość natury człowieka i natury jego płciowości. Tą obiektywną rzeczywistość opisuje humane vitae i każdy człowiek może z tego korzystać. Ale każdy, który temu się przeciwstawi, niestety będzie przegrywał swoje życie, swoje małżeństwo, swoje dzieci. I to Jan Paweł II, to co w tej chwili mówię, powiedział, nazwał cywilizacją życia i cywilizacją śmierci. Jeżeli zaakceptujemy humane vitae, wchodzimy na teren cywilizacji życia i świat się rozwija. I jeżeli odrzucimy, wchodzimy w cywilizację śmierci. Bóg zresztą powiedział nam to. Kładę przed wami życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj życie. Dotyczy to każdego człowieka. I obyśmy wybierali życie.
Amen. Dziękuję Amen. Bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy radiosłuchacze, nasz gość dr Jacek Pulikowski. Zapraszamy teraz Państwa do kontaktu z nami, czy poprzez wpisy na Facebooku, na stronie Audycja dla Małżonków i Rodziców, czy przez kontakt telefoniczny dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:20. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy gość, pan dr Jacek Pulikowski. Temat: współczucie małżeńskie, znakiem jedności i rodzicielstwa. W tej chwili rozważamy już na kolejnej audycji encyklikę Humanae Vitae w 50-lecie jej ogłoszenia przez papieża Pawła VI. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Michał z Piaseczna.
Szczęść Boże, panie Michale, słuchamy.
Chciałem serdecznie pozdrowić na wstępie ojca prowadzącego i oczywiście pana doktora Jacka Pulikowskiego. Ja może dam takie krótkie świadectwo naszego życia z moją żoną, moją kochaną Wandzią. W 2006 roku poznaliśmy się na młodzieżowej pielgrzymce przyjaciół Radia Maryja do Częstochowy. Tam moją obecną żonę kochaną, którą serdecznie pozdrawiam, poznałem. Po roku, czy w 2007 roku, żeśmy zaręczyliśmy się i naszym postanowieniem do dnia ślubu, do 2009 roku, do maja 2009 roku była czystość przedmałżeńska. To był numer jeden, który chcieliśmy rzeczywiście dotrzymać i udało nam się. Pierwsze nasze zbliżenie było, pierwsza nasza bliskość była w noc poślubną i powiem szczerze, że nie żałuję tego, że wytrzymaliśmy. I żona też nie żałuje, że żeśmy wytrzymali, z tego względu, że jesteśmy 9 lat po ślubie, a nasze małżeństwo trwa mimo różnych zachwiań, bo to wiadomo, w każdym małżeństwie są trochę lepsze, trochę gorsze dni. Aczkolwiek cały czas czujemy tą swoją własną jedność i cały czas w nas jest dialog małżeński. Cały czas ze sobą rozmawiamy, nie ma tematów tabu, cały czas jesteśmy na siebie otwarci. Jesteśmy otwarci też na potomstwo. W tej chwili jesteśmy szczęśliwymi rodzicami czwórki dzieci. Basi, Gosi, Asi i Olesia małżeńskiego, świeżo urodzonego. I właśnie to, że utrzymaliśmy jedność małżeńską i to przede wszystkim, że żeśmy utrzymali czystość przedmałżeńską, daje nam taką moc i siłę, że wierzymy, że kolejne lata, które będą są przed nami, na pewno będą taką Bożą opatrznością nierozerwalną między nami.
No, gratulacje. Tak.
Ja też mogę potwierdzić, że przez 30 parę lat pracy z małżeństwami te pary, które świadomie doszły w czystości do ślubu, nie spotkałem ani jednej zdrady, ani jednego rozwodu. Na setki par, które dochodziły do sytuacji rozwodowej. No to więc prawda. To, a jak będziecie się trzymać Boga, to będzie wam coraz lepiej.
Oj, tylko i wyłącznie.
Nie,
numer jeden.
Nie odpuszczać, tego nie odpuszczać. A reszta będzie wam dodana.
Tak.
No dzięki za świadectwo.
Tak jeszcze może tylko dodam pokrótce, że mamy sporo znajomych, którzy niestety pomieszkiwali, bo mieszkali ze sobą i później stwierdzili, że jednak może ten ślub warto wziąć, ale niestety takie związki później trwają rok, dwa, trzy lata i gdzieś ci ludzie się niestety rozchodzą ze sobą, bo coś się nie udało. A wszystkie pary, które znamy, które rzeczywiście dotrzymywały tej czystości przedmałżeńskiej, no trwają do tej pory.
No to są badania z 2004 roku ze Stanów Zjednoczonych, że te pary, które zamieszkały przed ślubem, po pierwsze, duża część ich nie dochodziła do ślubu w ogóle, a ci, którzy doszli do ślubu, rozwodzili się o 49 z groszami jakimiś, nie pamiętam, procent częściej niż w tych badaniach średnia, prawda? Więc to oczywiście, mieszkając przy ślubie, oni niszczą swoją intymność małżeńską, bo żyją w niepokoju, w lęku, bez poczucia bezpieczeństwa i to jest zupełnie oczywiste, tylko że ludzie nie mają wiedzy, która pozwala im uwierzyć w to, że współżycie przed ślubem, w ogóle współżycie i mieszkanie przed ślubem, to jest powiązane ze sobą, niszczy małżeństwo. No, ludzie naiwnie wierzą, że w ten sposób zbudują dobre małżeństwo.
Wypróbują się.
Tak. No właśnie, tak. To próba to jest coś najgorszego. Tak jakbyśmy anatomicznie między sobą się w ogóle bardzo różnili. Mężczyzna od mężczyzny, a kobieta od kobiety. Trzeba było wypróbować.
No akurat fizycznie każdy pasuje, a psychicznie żaden nie pasuje, więc to jest cały proces dopasowania, ale to jest osobny troszeczkę temat, który też pewnie warto poruszyć.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Mamy tutaj taki wpis też na Facebooku. w sprawie seksualności w czasie przekwitania naturalne środki kontroli są bezużyteczne. Czy jest stosowanie innych sposobów zapobiegawczych, takich jak prezerwatywa, cykl żony jest rozregulowany, no wiadomo, przed przekwitanie, a mąż raczej stara się utrzymać więź z żoną, a nie szukać przygód, wiedząc co niedopuszczalności i tak dalej. Czy jest to dozwolone? Pozostałem do rozważenia zagadnienia. Proszę o opinię, czy można przystępować do Komunii Świętej stosując prezerwatywę, nie mogąc korzystać z naturalnych metod?
No właśnie, tutaj jest w pytaniu już jest pewna luka. Niestety luka w wiedzy. Proszę się nie obrażać, ale nie jest prawdą, że w okresie przekwitania metody naturalne są bezużyteczne. Oczywiście, gdybyśmy sięgnęli do lat 30 kalendarzyka małżeńskiego, to byłby bezużyteczny. W przypadku, gdy cykle się rozregulowały, bo nie zawsze się rozregulowują, ale w większości tak. Natomiast jeżeli mamy metody wieloskaźnikowe, które na bieżąco oceniają płodność, no to nie ma znaczenia, czy ten cykl jest 30 czy 80. Zawsze kilka dni przed jajeczkowaniem pojawia się śluz, pojawiają się zmiany w szyjce. No już nie będę w tej chwili uczył metod, ale w każdym razie para na bieżąco jest w stanie, przy najbardziej nieregularnych cyklach, ocenić, kiedy jest płodność, a kiedy jej nie ma. Tak więc wyprowadzenie całego wywodu z faktu, że są oczywiście, nawet są bezużyteczne. Nie, one nie są bezużyteczne, tylko trzeba się ich nauczyć po prostu.
I czy są te okresy między niepłodności oddzielone?
Dłuższe są.
Są dłuższe, co potwierdzam, bo też w naszym małżeństwie też tak było, ale nie rezygnowaliśmy z obserwacji i wiedzieliśmy, kiedy ta jest.
Jeszcze na momencie to prezerwatywa, o którą się wszyscy dopominają. No więc tak, po co współżyć w czasie niepłodnym z prezerwatywą, który jak jest i tak niepłodny, a jeżeli w czasie płodnym byśmy służyli z prezerwatywą, to ona i tak jest bardzo mało skuteczna. Z zawracaniem głowy tak naprawdę. Oczywiście to jest też gdzieś tam napędzana reklama. Nie ma żadnego sensu. Zauważmy, w czasie współżycia dochodzi do najbliższego z możliwych kontaktu receptorów, bodźców, nawet miejsce pozbawione naskórka, tak, czyli bezpośrednio śluzówka do śluzówki dotyka. Jest tylko kilka miejsc takich w organizmie, więc to jest najsubtelniejsze, najdelikatniejsze, jaki może być dotyk między mężczyzną i kobietą. Jeszcze takie miejsce mamy w ustach, no odbyt usta i narządy rozrodcze, prawda? Najsubtelniejszy, najdelikatniejszy kontakt dwóch śluzówek oddzielony kawałkiem gumy. Przypomnijcie, jaka jest w tym logika. Całuję ukochaną osobę przez szybę. Albo głaszczę w gumowej rękawicy, bo to jest odpowiednik tego samego, prawda? Czyli, ale jest tam przede wszystkim wewnętrzna sprzeczność. Zbliżamy się do siebie, jednocześnie się oddzielamy, raz fizycznie gumą, a dwa psychicznie lękiem, bo przecież nie bierzemy prezerwatywy z innego powodu, jak z lęku przed dzieckiem, prawda? Także jakiekolwiek podejście do współżycia z lękiem jest niszczące. A antykoncepcja jest dowodem istnienia tego lęku, tak? Czasem kobiety mówią, proszę, ja się nie boję dziecka, bo ja łykam pigułki dobrej firmy. Drogie, bo drogie, ale dobre. A dlaczego pani łyka? Dla zdrowia, dla urody, dla kaprysu? Nie wymieni pani jednego rozsądnego powodu, poza tym, że pani się boi dziecka, tylko nawet pani o tym nie wie. Zepchnęła to pani do podświadomości. I zbliża się pani do swojego męża i pani się boi. I czego się boi? Tragedii, jaką jest poczęcie dziecka. No, przecież dziecko jest największym darem. No nic większego człowiek od Pana Boga nie może dostać, tak? Małżeństwo, dziecko. A my się boimy. To jest całkowicie przewrócenie, odwrócenie się od człowieczeństwa.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja pro-life. Troszeczkę od tematu odbiegam.
Pani imię?
Teresa.
Witamy Panią Teresę.
Trochę niby odbiegam od tematu, ale o życiu po życiu. Nie odbiegamy przecież, bo powinniśmy o tym myśleć. Chodzi mi o chrzest dzieci nienarodzonych. No, ja już szczę dzieci 30 lat. Byłam przy objawieniu na niebie w Oławie. Matka Boża przyszła w towarzystwie dzieci nienarodzonych. Było nas dużo osób.
Pani Tereso, ale my raz, że nie mówimy w tej chwili na temat chrztu, dwa, że nie będziemy tutaj cytowali objawień w Oławie, co do których Kościół wypowiadał się. Także to, przepraszam bardzo, to nie jest na temat.
Ja tylko dopowiem, że papież Jan Paweł II powiedział, że dzieci, które zginęły przed urodzeniem, wszystkie są zbawione i potwierdził to papież Benedykt XVI. Oczywiście tam, gdzie jest to tylko możliwe, jest to bardzo chwalebne i piękne. Te dzieci, które się rodzą i za chwilę umrą, powinny być szczone z wody i są. I to już jest taka następny gest i gest, no i w sumie zabezpieczenie wieczności tych dzieci. Ale tym, który najbardziej cierpi wcale, tam może to nieładnie brzmi, wcale nie jest to zabite dziecko, bo to zabite dziecko jest zbawione, ale rujnują swoje życie ojcowie i matki, prawda, ludzie.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Rafał z Torunia.
Witamy Panie Rafale.
Serdecznie to w takim aspekcie jednym też odnieść się, bo dziękuję tak za ten głos pana doktora Jacka, który tak konkretnie mówi, jak to się mówi, bym powiedział, nie owija w bawełnę tak odważnie i ten problem ukazuje, bo to troszkę mi się wydaje, troszkę łagodzimy w tych sprawach też. I bym chciał się odnieść właśnie do seksualności, odnośnie też właśnie tego aspektu właśnie pornografii, masturbacji. I wydaje mi się, to jest ogromny, przeogromny problem, bo świat teraz naciska bardzo mocno internet i tak dalej. Internet to jest ogromny problem i mówię tutaj, prawie dzieci mają dostęp do tych spraw, dorośli na to pozwalają i świat też przymusza, bo to musi załatwić przez internet, pocztę, bo musisz załatwić jakiś przelew i tak dalej, i tak dalej. Świat to przymusza i po prostu tutaj pozostajemy przy tej sprawie. Przepraszam, że tak konkretnie do tego sprawy internetu, ale mi się wydaje, że to jest ogromny problem, bo to jest wejście na... pornografia tam jest bardzo mocno, miliony zdjęć, miliony filmów i tak dalej. No nie oszukujmy się, że to dzieci ciekawe i to później to wciąga, to jest do końca życia. Człowiek męczy się z tym, bo to już ja rozmawiałem z niektórymi ludźmi, to jest do końca życia męczarnia, te uzależnienie i te... I po prostu bym chciał się do tego, żeby pan doktor też się ustosunkował. Wiem, że to tu nic nam nie pomoże, nie wyjaśni. Nic z tym nie zrobimy, ale może jakoś, żeby jakoś ustosunkował się do tej sprawy właśnie, że tutaj ten świat w tym kierunku idzie, a to się rozprzestrzenia bardzo mocno i to niszczy psychikę, niszczy odniesienie do drugiego człowieka, brutalizacja następuje, też człowiek jest bardziej agresywny moim zdaniem.
Wszystko prawda.
Na pewno wiele innych czynników powoduje to właśnie, że człowiek tutaj się zanurza coraz bardziej. A kiedyś czytałem też w niedzieli, że teraz ta inicjacja seksualna dzieci to już jest kilka lat się zmniejszyła, tam 12 lat, czy kiedyś tam była 17, 18, teraz 12. No nie oszukujmy się, że to jest właśnie w tym kierunku. No i rodzice, ktoś mi mówił, że można jakoś kontrolę. Nie ma żadnej kontroli, bo dziecko, jeżeli chce, to dziecko czasami ma więcej znajomości w tych sprawach niż dorosły. I dobrze, dziękuję, przepraszam, że tak dłużej tu wypowiedź zastosowałem. I was serdecznie was pozdrawiam i dziękuję bardzo serdecznie za taki naprawdę konkretny, odważny głos pana doktora Jacka Pulikowskiego. Pozdrawiam i szczęść Boże. Modlę się szczególnie za młodzież, dzieci właśnie w tym aspekcie, żeby się coraz bardziej nie zniewalały właśnie w tym aspekcie seksualizacji, masturbacji, pornografii, bo wiem, że to jest naprawdę przeogromny problem.
Tak jest, panie Rafale.
Naciska coraz bardziej w tym kierunku.
Dobrze.
I wiem, że chyba prawie wszyscy już
pozwoli pan, żeby pan Jacek się ustosunkuje.
Dobrze,
rzeczywiście dotyka pan bardzo dramatycznego problemu, ale on się mieści w tym wszystkim, o czym mówimy. Świat właśnie na wszelkie sposoby próbuje rozbić najpierw człowieka, a potem w efekcie małżeństwa. I w tej chwili nie jest tajemnicą, że się uczy dzieci w przedszkolu masturbacji. To są normy Unii Europejskiej, prawda? Dzieci obojga płci, to jest przerażające. Oczywiście pornografia dostępna na jedno kliknięcie. Ja mogę powiedzieć tyle, że ta pornografia potem w małżeństwie robi straszliwe spustoszenie. I jeżeli mężczyzna z tego się nie leczy, jeżeli nie odwraca się od tego, jeżeli próbuje te pomysły rodem z pornografii przenosić do małżeństwa, to po prostu całkowicie rozwala więź małżeńską. Oczywiście pretensje potem ma do żony, bo to ona się nie zgodziła na jakieś dziwactwa, które on wypatrzył w internecie, ale tak naprawdę to on ma chore patrzenie, prawda? I dla takich mężczyzn, którzy wyzdrowieli z pornografii, już uwolnili się z samogwałtu, to ja podpowiadam zawsze, żeby nie wymyślał żadnych scenariuszy współżycia on, tylko całkowicie się podporządkował żonie, bo wszystkie jego scenariusze będą chore, bo będą rodem z pornografii, będą raniły żonę. To jest taka konkretna podpowiedź. Tu jest takie pytanie, ja patrzę na ekranie, które troszkę dotyka podobnych rzeczy. Oczywiście jedną rzecz jeszcze powiedzmy, że jeżeli człowiek nie wyzwoli się z nauk, każdego nauku, a w tym przypadku ta pornografia samogwałt, bardzo ważne, jeśli nie wyzwoli z nauku, nie jest w stanie zbudować prawdziwej więzi intymnej i potem wychować dzieci.
Może później, bo telefon mamy, czeka, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Ewelina z Mazowieckiego.
Witamy Panią Ewelinę.
Ja chciałabym się zapytać, czy nie ma żadnych odstępstw absolutnie od antykoncepcji, jeżeli na przykład jesteśmy małżeństwem, mamy dwoje dzieci i te dzieci, znaczy oboje dzieci urodziły się niepełnosprawne. I co w takim przypadku? Tu przed chwilą była mowa o lęku przed dziećmi. Jak można się bać... można się bać po prostu dziecka? Przecież to jest najpiękniejszy dar od Boga. Zgadzam się, jeżeli nie miałabym dwójki niepełnosprawnych dzieci. I to jest właśnie taki problem, że szczerze chciałabym nie stosować tej antykoncepcji. Ale jak rozsądnie do tego podejść? Rozsądnie to mam na myśli... Nie stać nas na trzecie dziecko, tak zwaną wpadkę, jeżeli byłoby niepełnosprawne. Bo jeżeli jest jedno dziecko, to też jest inaczej. Ale jeżeli coś zdarzyło się dwa razy, to prawdopodobnie zdarzy się i trzeci.
To nie wiadomo, jaka jest przyczyna, bo to są różne.
A przyczynę mamy zbadaną na wskroś. Nie ma żadnej wady genetycznej, nie ma żadnych potencjalnie... czynników środowiskowych, które by powodowały tej wady. Po prostu genetyka nie zna odpowiedzi na nasze pytanie, dlaczego nasze dzieci urodziły się niepełnosprawne. I tutaj ryzyko kolejną ciążą jest prawdziwym, jest po prostu lękiem, jak to inaczej nazwać.
Byłoby w sumie niewskazane, żeby mieć więcej dzieci, bo prawdopodobnie
macie prawo nie planować kolejnego dziecka. I to jest zupełnie zrozumiałe. Z drugiej strony, proszę mnie dobrze zrozumieć, te dzieci chore traktujcie jako wielki dar dla was. To jest zaufanie Pana Boga, że dał wam takie dzieci. Ja wiem, że to jest ciężar straszny. Ja to wszystko wiem, ale ja wiem, jak może wzrastać małżeństwo, które ma chore dzieci. Prawda? Dzisiaj świat próbuje ten problem rozwiązać inaczej. Zabić dzieci, zanim się urodzą. Prawda? Ale do czego chciałbym nawiązać? Żebyście spróbowali jedną, jedyną rzecz. Żeby gdzieś tam jedną klapkę w mózgu otworzyć. Nie planujemy dziecka. Będziemy starali się uczciwie, żeby się nie poczęło. Macie do tego prawo. Roztropność i wielkoduszność. W tym wypadku roztropność może coś takiego podsunąć, zwłaszcza jeżeli to medyczne jakieś wskazania by były. Natomiast, żebyście się jednak dziecka nie bali. Żebyście mieli tą jedną klapkę otwartą. Ale gdyby się poczęło, to my to dziecko i tak przyjmiemy. Choć miało być trzecie chore. A może się okazać okazem zdrowia. No to jest osobna sprawa. I teraz, jak godziwie ten problem rozwiązać. I niestety tutaj świat oszukuje ludzi, że jedynym rozwiązaniem jest antykoncepcja. Otóż oczywiście dobre nauczenie się, ale tu już w tym przypadku nie z broszurki, nie z książki, nie z czasopisma, tylko bezpośrednio od instruktora dobrze z tym obeznanego. Dokładne, precyzyjne, dobre nauczenie się obserwacji metody naturalnej którejś. Wielowskaźnikowej, żeby było potwierdzenie.
Czy Recera, czy powiedzmy...
No, czy Birmingham,
czy naprotechnologia.
Jest tych metod wiele. W każdym razie znaleźć konkretnego instruktora.
Instruktora, który jest
również,
wykształcony w tym kierunku.
Na bieżąco również, nawet jak w domu uznacie, że jest po jajeczkowaniu, pójść z obserwacjami do kogoś, kto się na tym zna, żeby jeszcze potwierdził, że tak na pewno jest po jajeczkowaniu. Bo po jajeczkowaniu jest absolutnie zero szans na poczęcie dziecka. I wtedy macie utrudnione oczywiście wyrażanie swojej miłości przez współżycie, ale w każdym cyklu pojeczkowania, tam 8-10 dni, w zależności jakie te fazy tam są, około, jak tam temperatura się podnosi, to na tą szczegóły, w każdym razie te około 8-10 dni, w każdym cyklu macie absolutnie pewnych, że dziecko się nie pocznie. Oczywiście świat próbuje to rozmywać i zakłamywać. Ale jest to, to co powiedziałem w tej chwili, gotów jestem przed sądem odpowiadać i bronić, tak? Ani jednego przypadku poczęcia dziecka nie ma, jeżeli było stwierdzone na świecie. W całej dokumentacji, jaka istnieje w świecie, jeżeli było stwierdzone jajeczkowanie. Nie ma drugiego jajeczkowania, bo to też jest kolejna bujda, którą też się ludzi straszy.
Tak, znaczy tutaj przed paroma tygodniami, jak była audycja antykoncepcji, ktoś ze słuchaczy wrzucił, że podwójne jajeczkowanie w cyklu, więc to jest też straszna bójda, bo to jest to przekłamanie jeszcze z II wojny
tak,
światowej.
To jest badań hitlerowskich.
Z hitlerowskich badań niepotwierdzone, tylko raz to stwierdzono kobiety,
dokładnie
w zbombardowanym domu jakieś tam coś.
Nie, dokładnie to było tak, że kobiety w obozach koncentracyjnych jajeczkowały dużo później niż zwykle. I jak normalnie jajeczkowanie powiedzmy w takim czterotygodniowym cyklu jest około połowy cyklu 14 dnia powiedzmy, tak w cyklu 45-dniowym jest 30 dnia. I wniosek, jak kobieta w cyklu na skutek złych warunków zdrowia, stresów i tak dalej, jajeczkowanie było później, czyli 30 dnia, poczęło się dziecko, to uznano, że to było drugie jajeczkowanie. To było pierwsze, tylko później. Prawda? I to jest wszystko w ramach normy. Zresztą świat uznał, że nie wolno się posługiwać badaniami Hitlera na człowieku i tak potem się inni na to powoływali. Także jest w tej chwili obiektywną prawdą, że jest jedno jajeczkowanie, dokładnie jeden czas jajeczkowania. Mogą być dwa jajeczka w odstępie od siebie minutowym czy godzinowym, bo blokada po jajeczkowaniu jest pełna i już drugiego nie będzie w danym cyklu, czy mogą dwa w jednym czasie.
Nie ma
wtedy mamy bliźniaki różnojajowe. Prawda? Czyli podsumowując, bo w szczegóły się wdaliśmy. Możecie jako małżonkowie nie planować dziecka. Możecie współżyć całkowicie spokojnie. Tylko jak się tego nauczycie, jak w to uwierzycie do końca, bo dopiero wtedy, jak wy subiektywnie w to uwierzycie, prawda? Więc trzeba paru cykli, żeby się tego nauczyć. I absolutnie spokojnie możecie współżyć, wiedząc, czy nie poczniecie dziecka. A mimo wszystko, fakt współżycia kobiecie okaże się poczęcie, wobec tego tą jedną klapeczkę trzeba otworzyć. Ale gdyby się poczęło, to przyjmiemy. Bo jeżeli będziecie mieli postawę, a gdy się pocznie, to zabijemy, przepraszam, jestem brutalny, to wtedy to wasze współżycie będzie przepojone takim lękiem, że ono będzie was rozdrażniać, a nie przybliżać do siebie. Więc gdzieś to, ten jeden element dopuszczenia ewentualnie poczęcia dziecka, choć macie prawo nie planować i nie poczniecie, jeżeli będziecie zburzyć wyłącznie w czasie pojajeczkowania.
Lekarze nam mówili, że możemy mieć jedno dziecko ze względów zdrowotnych. No, nie wyobrażaliśmy sobie takiej sytuacji, więc mieliśmy trójkę dzieci, ale potem już było wiadomo, że już nie możemy mieć więcej dzieci. No i współżyliśmy jeszcze kilkanaście lat rozpoznając płodność, no bo nie można
i
było.
Nie poczęło się.
I nie poczęło się, to, ale byliśmy otwarci.
Znaczy trudnością jest to, że świat robi taką fałszywą propagandę przeciwną metodom naturalnym. I ludzie naprawdę nie wierzą,
że one są nieskuteczne.
Może zacytuję sprzed już chyba 10 lat w angielskim takim czasopiśmie medycznym Lancet. Zwolennik antykoncepcji się wypowiedział w ten sposób. Zbliżamy się do momentu, w którym najnowsza antykoncepcja dogoni skutecznością metody naturalne. Zwolennik antykoncepcji. Jeśli komuś to zdanie wydało się dziwne, to znaczy, jak bardzo jest zmanipulowany fałszywą propagandą zachwalającą antykoncepcję.
Tylko jeszcze trzeba powiedzieć, że jeżeli mamy niepłodność przed jajeczkowaniem i po jajeczkowaniu, no to ta stuprocentowa jest po jajeczkowaniu. Także jak nie planujemy już więcej poczęć, no to przed jajeczkowaniem nie współżyjemy.
Znaczy to zależy, jak bardzo nie planujemy. Tak? No w tym wypadku jest uzasadnione, więc tak. Bym powiedział, że żeby zostawić to wyrażanie miłości sobie przez współżycie na czas po jajeczkowaniu i całkowicie spokojnie można wówczas i żyć, i spać, i cieszyć się życiem.
I odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Bernardyna Lubuskiej, ja powiem, że słucham już któryś raz audycji i panie, no tam, ale chcę powiedzieć ja na własnym doświadczeniu, że po prostu z mężem to tak planowaliśmy troje, ewentualnie czworo dzieci. No pierwsze dziecko urodziło się wtedy, kiedy chciało, w ogóle żeśmy nie zważali na nic. No, drugie dziecko zaszłam bardzo szybko po pierwszym dziecku. Urodziło się, kiedy starszy synek miał 15 miesięcy, urodziło się drugie dziecko. No już wtedy
ale poszukiwałam właśnie, wtedy nie było takiej wiadomości, a teraz zwłaszcza na wsi. I poszukiwałam właśnie metody, jak po prostu regulować sobie zajścia w ciążę. I zaczęłam właśnie poszukiwać w książkach, w gazetach i podpytywałam dorosłych. Moja mama urodziła nas 7. No, moja jedna siostra 8 miała. Ale żadnych metod tam jakichś sztucznych nie stosowaliśmy. A prezerwatywę to mąż tak kiedyś dla zabawy wziął, kupił, ale niestety w ogóle ja się czułam, jakby mnie tam rozrywało coś. W ogóle po prostu on tak z ciekawości chyba chciał. Ale powiem, że się nauczyłam bardzo takiego kalendarzyka małżeńskiego, że ja tak po prostu obserwowałam swój organizm, bo nawet lekarz powiedział, coś tam panią gdzieś w boku zaboli. To nie jest żaden jakiś ból, że tam jakaś kiszka zabolała czy coś. To się właśnie odbywa ból owulacyjny. I tak zaczęłam się wsłuchiwać w swój organizm.
Może pani powiedzieć, które to były lata?
Ja pierwsze dziecko urodziłam w 69 roku.
O, to już dość daleko.
No ale powiem, że naprawdę ja nawet jak już sobie zaznaczałam w kalendarzu, to po prostu wiedziałam, kiedy będę miała miesiączkę.
Dobrze, dziękujemy pani Ewelino. Także stosowała pani kalendarzyk, chociaż już w tym czasie były znane inne metody, ale u pani ten kalendarzyk się sprawdził i była pani konsekwentna.
Ja myślę, że pani stosowała już metodę termiczną, tylko że niestety mylimy nazewnictwo. Kalendarzyk to były lata 30., a już w 60-tych latach była metoda Holta termiczna, to było oprócz tych obliczeń, jak z kalendarzyka, mierzenie temperatury. Pani mówiła, że zapisywała obserwację, więc prawdopodobnie mierzyła tą temperaturę i rzeczywiście wtedy ta druga faza jest absolutnie pewna i na pewno się nie poczyni dziecko. Ale dowód na to, że można już kiedy? 40 lat temu, 50 lat temu można było, a dzisiaj mamy metody naprawdę
dokładne,
bardzo precyzyjnie opracowane na wszystkie przypadki, na poporodzie, na poporonieniu, po wszystkich przypadkach
są
szczegółowe, niestety zostawienie antykoncepcji. Wszystko jest rozpracowane, tylko trzeba się dobrze, porządnie tego nauczyć.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Lubelskiego.
Witamy panią.
Pozdrawiam właśnie prowadzącego, prowadzących. I również chciałam właśnie odnieść się do tej, że tak jak pan Jacek mówił, że właśnie to jest takie wyzysk pieniędzy od ludzi. Właśnie jeszcze chodzi o tą metodę in vitro. Że po prostu ci, co tam tak zachwalają, to nie mówią wszystkiego tym osobom, które się na to niby decydują, chociaż to jest wbrew, wiadomo, wbrew nauce Kościoła, wbrew naturze. Także to wtedy jest po prostu dochodzi do, tak jakby może zaniknąć normalna rodzina, prawda? Jeżeli taką metodę by dalej będą propagować i dalej będą, żeby to robić, prawda? Także to jest takie. Ja osobiście to, jeżeli chodzi właśnie o małżeństwie, też mamy już 30 lat za sobą. Mamy 6 dzieci, dwójka już w niebie. Ale właśnie żadnych tam tych sztucznych takich rzeczy, żadnych nie było stosowanych. Może troszkę człowiek tak, bo to też były lata 80. No jakieś tam troszeczkę takie kłopoty, może ewentualnie jakieś, ale to jednak z pomocą Bożą człowiek jakoś dał radę przejść i tak jakoś się dalej polecamy Panu Bogu i dziękuję ślicznie za tą właśnie audycję, że można słuchać, że można skorzystać z wielu spraw, które przekazujecie i Panu Jackowi również.
To my dziękujemy.
Dziękujemy pani. Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Jest pytanie na Facebooku pana Marcina. Świat pełen jest nowoczesnych gadżetów erotycznych. Jaka powinna być granica ich używania dla katolików? Na co można sobie pozwolić, a czego unikać?
No właśnie, tutaj rzeczywiście mężczyzn zwłaszcza najłatwiej jest podpuścić, że to ożywi. Na przykład mężczyzna z doświadczeniem pornografii myśli, że jak żona jakąś bieliznę erotyczną założy, to będzie wszystko wyglądało lepiej i będą szczęśliwsi. No, spotkałem taki przykład, że razem małżonkowie podeszli. On codziennie na mszy świętej, niestety chory, bo uzależniony od pornografii, samogwałtu i on, żona mówi z łzami w oczach, proszę pana, ja mam chyba ze 100 kompletów bielizny erotycznej, bo mąż wierzy, że to ożywi naszą relację, prawda? Nie leczy się ze swojego uzależnienia, tylko myśli, że jakiś kolejny gadżet coś tam poprawi. Z drugiej strony spokojnie bym na to popatrzył, bo normę we współżyciu płciowym wyznacza co? Tak naprawdę. Ostatecznie wyznacza zjednoczenie narządów rozrodczych męża i żony i wytrys nasienia do otwartych, nieokaleczonych, nieodrodzonych gumą, niezatrutych dróg rodnych żony. To jest norma. Teraz, jak oni się do tego przygotowali? Czy nurkowali pod wodą, czy się drapali po plecach, czy używali jakichś tam gadżetów, czy to było z nogą na lampie, czy jakiejś innej dziwaczniejszej pozycji? W zasadzie to nie jest istotne.
Byle było akceptowane.
No właśnie, zaraz dopowiem. Czyli nie jest złe moralne, że ona włoży tam czerwoną bieliznę, czy tam taką, czy owaką. Nie, tylko co jest tutaj, jakie to jest zagrożenie? Że jedna ze stron przymusza drugą do dziwactw, których ta druga nie akceptuje. I to wówczas jest wbrew miłości. I dlatego tak tego nie wolno robić, prawda? Jeżeli jednak powiedzmy jakieś tam pieszczoty, które są może niecodzienne u innych, oboje akceptują, ale one doprowadzają do pobudzenia, które kończy się normalnym zjednoczeniem narządów i wytryskiem, to jest ich prywatna sprawa i na ten temat w zasadzie nie znajdziemy nic wykładni, że wolno tak, czy w takiej pozycji, czy w takiej pozycji, czy używać nie wiadomo czego tam jeszcze, prawda? Ale ta bardzo wyraźna granica, bo wiem jak często zdarza się to, że jedna ze stron ma pomysły na ożywienie miłości między osobami, właśnie gadżetami, które gdzieś tam ktoś wymyślił, oczywiście odwracając uwagę od tego, co jest naprawdę istotne, prawda?
A druga strona tego na przykład nie akceptuje.
No właśnie, jeżeli jedna strona nie akceptuje czegokolwiek, to nie wolno do tego zmuszać, prawda?
Mhm.
I tutaj, tu bym widział zasadę, czyli nie zrywamy zasady miłości, i jednoznacznie współżycie kończy się zjednoczeniem narządów i wytryskiem do dróg rodnych żon. Kiedyś ja sam przeżyłem w poradni szoku, pewna pani przyszła i mówi, że mąż, że nasze małżeństwo się rozpadnie, bo ja jestem katoliczką i chcę być uczciwą katoliczką. No, trochę mnie to tak zamurowało. Mówi, no tak, bo mąż namawia na seks oralny. Ja wiem, że on jest niezgodny z nauką Kościoła, więc się nie zgadzam, a mąż powiedział, że on w takim razie pójdzie do innej, bo inna się zgodzi. I teraz ja byłem trochę przerażony, ale tak pytam, no niech pani tak opisze króciutko, na czym to polega, bez szczegółów. Chodziło o co w ich wypadku? Bo ona jeszcze powiedziała, że jej to nie przeszkadza, tylko ona nie zgadza się dlatego, że chodziło o pewne pieszczoty za pomocą ust, które oboje akceptowali, a potem wszystko kończyło się normalnym współżyciem. Ja mówię, słuchajcie, no nie ma żadnych przeszkód. No. Tylko to, co ona nazywa seksem oralnym, przeciętnie to rozumiemy to, że to jest doprowadzenie do wytrysku nasienia, czyli masturbacja za pomocą ust, która doprowadza do... nie kończy się współżycie. No oczywiście to jest absurdalne i niedozwolone, bo to jest niszczące. Niedozwolone, bo niszczące. Nie, niedozwolone, bo komuś tak się spodobało. Tylko niedozwolone, bo niszczące. Nie może Kościół zaakceptować czegoś, co niszczy człowieka, co niszczy małżeństwo, co niszczy więź. I dlatego nie zaakceptował i nie zaakceptuje. Tak więc te wszystkie gadżety, te wszystkie techniki, te wszystkie pozycje i tak dalej, spokojnie bym na to patrzył, choć nie jestem entuzjastą tego typu atrakcji, to jeżeli oboje się na to zgadzają, no to w zasadzie no co? No niech, to jest ich bardzo intymna, prywatna sprawa. Choć mówię, nie namawiam, żeby w tym szukać atrakcyjności współżycia, bo nie w tym ono jest. Ono jest nie w gadżetach, tylko ono jest w głębi.
W relacji osobowej.
W głębi osób, więzi osób, prawda? I koncentrując się na tych zewnętrznych efektach, my czasem możemy, niestety tak się często dzieje, zatracić sens w ogóle tego spotkania. to jest spotkanie dwojga kochających się osób, oddanych sobie na całe życie, gotowych na przyjęcie dziecka stworzonego wspólnie z Bogiem. To są niesamowite jakieś przeżycia, których nie warto sprowadzać do grzechu.
Tak. A nie, powiedzmy, świadczenie sobie wzajemnie usług seksualnych.
No tak, no czasem nawet płatnych, tak, w małżeństwie również, w ten czy inny sposób. To nie o to chodzi. Nie taki był pomysł Pana Boga na tą sferę.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Leszek z Krakowa.
Witamy, panie Leszku.
Ja mam 62 lata i nie zdjąłem pieczęci nałożonej na moje ciało. No tak się złożyło, że nie ożeniłem się i także nie poznałem kobiety. Jakoś staram się trochę znaleźć jakby... No, w miłości do siostrzeńców, zresztą teraz właśnie mieszkam z siostrą i szwagrem. Staram się po prostu żyć w łasce uświęcającej, znaczy kiedy trzeba to spowiedzi, no codziennie na mszę i przyjmować Pana Jezusa do swojego serca, no i a po południu no to nabożeństwo, jak teraz majowe czy różańcowe. I mam takie, znaczy chciałbym poprosić o radę pana doktora, ponieważ bardzo rzadko, ale no czasem zdarza mi się no ulec pokusie szatana i w chwili słabości no ulec takiemu wstrętnemu nałogowi. I chciałam się dowiedzieć, czy jest jakaś na to rada, jakiś taki sposób, nie wiem, umartwianie ciała, czy w jakiś inny sposób, żeby się wystrzegać, no zupełnie, bo ja należę do ruchu czystych serc, no jak po prostu taka chwila słabości najdzie na mnie i po prostu jej ulegnę, no to czuję się jakby podwójnie winny wobec Pana Boga.
Mówimy o samogwałcie, tak?
No.
Tak. Oczywiście, że można podać szereg rad, można by nawet audycję na ten temat zrobić, dlatego że problem jest na tyle powszechny. Po pierwsze, świat nas potwornie atakuje, nas mężczyzn, nie tylko mężczyzn, potwornie atakuje bodźcami i my nie bardzo wiemy, co z tym robić. Także można bardzo wiele rzeczy powiedzieć na temat, jak uchronić. Kiedyś pisałem na ten temat w Miłujcie się, no już pewnie z rok temu był taki artykuł na ten temat, zebrane właśnie takie informacje, co robić. Ludzie czasem się dziwią, że ja nie mówię zacisnąć zęby i wytrzymać. Nie. To trzeba na dalekim przedpolu to wszystko oczyścić. Mężczyźni są bardzo podatni na bodźce wzrokowe. Więc jeżeli oczyścimy pole swojego widzenia, to dużo mniejsze będą pobudzenia i dużo mniejsza będzie pokusa tego typu działań, tak? Czyli krótko mówiąc, na wszelki wypadek zablokować sobie wszelkie teksty, treści pornograficzne na komputerze, z którego korzystamy, prawda? Oczywiście te blokady można ominąć, ale to już pewna trudność i już wymaga jeden ruch więcej, więc czas na zastanowienie. Na pewno nauczenie się zamykania oczu wtedy, kiedy się pojawią odpowiednio rozebrane kobiety, odwracanie oczu, lato idzie, będą kobiety eksponować swoje ciało bardzo nierozumnie i bardzo szkodliwie dla mężczyzn. Więc po prostu nauczyć się odwracać wzrok. To jest całożyciowe zadanie dla normalnego mężczyzny. Ale, czyli jedna linia obrony to jest niepatrzenie, no, krótko mówiąc, na odpowiednio rozebraną kobietę, tak? Ale druga linia obrony, bo samo patrzenie nie powoduje reakcji ciała. Nie spowoduje nawet napięcia. Sam wzrok musi być przetworzony wyobraźnią, czy bodziec psychogenny. I teraz, jeżeli pojawia mi się przed oczyma, no na zakręcie drogi rozebrana panienka coś tam reklamuje, nie wiem, buty narciarskie, komputer, czy cokolwiek, bo wszystko się reklamuje rozebranymi panienkami, prawda? I teraz ja nie mogę zamknąć oczu na zakręcie drogi, tak więc mimo woli wpada mi to w oko. I teraz ja mogę pójść myślami za tym obrazem, a mogę uciec z tego obrazu, prawda? I są takie bardzo proste zabiegi zmiany myśli. No powiedzmy, nie wiem, załóżmy, że pan zbiera stare monety, tak? Pokazują panu, gdzieś tam wciskają w oczy właśnie rozebrane kobiety, które mają pana pobudzić i to skończy się samogwałtem. A pan w tym momencie otwiera klaser z najstarszymi monetami, nie wiem, cesarstwa rzymskiego i pan się całkowicie zdrowo podnieca swoim hobby, prawda? Czyli przekierowanie myśli z tego terenu. Jak już się rozsiądziemy w tych myślach, zaczynamy się nimi delektować, to ta reakcja może nastąpić sama, nawet bez jakiegoś tam ucisku, prawda? Więc mamy te dwie linie obrony. Wzrok, a a drugie przekierowanie myśli na inny, na bezpieczny teren. Ale sama higiena życia codziennego może w znacznym stopniu zmniejszyć to napięcie. I gdyby na przykład mężczyzna, nie wiem, jeśli to się dzieje najczęściej wieczorem, bo zwykle tak, chociaż to różnie bywa, no to wieczorem przed snem powinien zrobić, nie wiem, przebieżkę dookoła domu, troszkę się zmęczyć. Zmęczenie fizyczne utrudnia reakcję. Potem wziąć prysznic, chłodniejszy, no bo okazuje się, że podwyższona temperatura przybliża, ułatwia reakcję, prawda? Bardzo wielu mężczyzn, chłopaków z samogwałtem, z problemem samogwałtu uwielbia gorące kąpiele. Nie wie dlaczego, bo rozszerzają się naczynia krwionośne i dużo łatwiej doprowadzić, prawda? I taki po przebieżce, po jakimś zmęczeniu fizycznym, natrysk chłodny z zimniejszym spryskaniem, że tak powiem, narządów rozrodczych. Potem dobrze przewietrzony pokój, cienka kołda, nieprzegrzane znowu i do spania, prawda? I wtedy jak nastąpi, bo to jakiś czas będzie nastąpić polucja, czas maza nocna, no to znaczy, że już praktycznie zaczynamy wygrywać z uzależnieniem. Bo to się reguluje samoczynnie, prawda? A nie, że ja doprowadziłem siebie do takiego stanu napięcia, bo właśnie poprzez bodźce najpierw wzrokowe, potem psychogenne, że już tylko muszę dokończyć ten proces, który już się praktycznie zaczął, prawda? A jak to się dokona w czasie snu, no to znaczy, że jesteśmy na drodze już naprawdę zdrowienia i do tego zmierzać. No, można by jeszcze, tutaj czujemy, że nie możemy teraz zrobić godzinnego wykładu na ten temat, ale takie najprostsze rzeczy tak na szybko podpowiedziałem. Jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli mamy do czynienia z jakimś nałogiem, czyli z chorobą woli, to my potrzebujemy łaski, żeby z tego wyjść. W takim wypadku zwykle namawiam na stałego spowiednika, który będzie mi towarzyszył w zdrowieniu. To jest rzeczywiście, wielokrotnie się przekonałem, bardzo, bardzo pomocne, żeby był ktoś, kto będzie informowany o stanie. To nawet takie ludzkie, no nie chcę głupio wypaść, tak nie chcę być. Ja wiem, że my się spadamy u Pana Boga, tak, ale jednak ten czynnik ludzki jest. I wiem, że wielu to pomogło, że ma takie stałe oparcie. Znałem kapłana, który miał problem z tym, jako chłopak mały, wówczas wtedy mi to opowiadał, miał 86 lat, staruszek, bo jakby małym chłopcem byłem, wiejskim ministrantem w kościele, przyplątał mi się problem samogwałtu. Nie wiem skąd. Myślę, że koledzy jakieś pisma przynieśli do szkoły. Coś tam takiego. I coś mi się takiego przyplątało. Strasznie się tego wstydziłem. Strasznie mi było z tym głupio. I sobie postanowiłem tak. Jak tylko to zrobię, to w ciągu doby idę do spowiedzi. Dzieje w ciągu dnia, no to wieczornym mszy, bo tam wieczorna msza była i spowiedź wieczorna przy okazji mszy, a jak w ciągu nocy, tam późniejszym wieczorem, to następnego dnia na mszę i do spowiedzi. I mówi, tak nie cierpiałem spowiedzi, że bardzo szybko się wyleczyłem. Ale proszę zauważyć, mądrość wiejskiego chłopaka, bo my dążymy do przyjemności, a on nas na przyjemność nałożył sobie większą przykrość. Czyli przykrość była bardziej przykrość, przyjemność przyjemna. I dokonała się taka wewnętrzna kalkulacja, że mu się nie opłaca ta przyjemność, bo za dużo go będzie kosztować. Prawda? Jest bardzo mądrym zasadą w pracy nad sobą, żeby obciążać złe zachowania niepożądane karą. Oczywiście karą egzekwowalną od siebie. Jak to się skąpi, to świetnie działają kary finansowe. Na przykład na jakieś cele dobroczynne, prawda? I bardzo szybko się leczy i przy okazji się trochę wyleczy ze skąpstwa, jak parę razy zapłaci za jakieś swoje złe czyny, ale te złe czyny będą już go mniej ciągnąć, bo już w perspektywie widzi karę. No, to tak na szybko takie uwagi w tym temacie. Ale trzymanie się Pana Boga, modlitwy, stałego spowiednika, to powinno być taką wielką, wielką pomocą.
Dziękuję. Chwila muzyki. 23.05 Radio Maryja. O tej porze w audycji dla małżonków i rodziców podajemy ogłoszenia. Ogłaszamy rekolekcje, spotkania małżeńskie, weekendowe rekolekcje. W kolejny weekend, 18-20 maja, organizują takie weekendy ośrodek bielsko-bialski, poznański i wrocławski. Ośrodek bielsko-bialski, zgłoszenia przyjmują państwo Jonkiszowie. Telefon 606-220-111. Powtarzam, 606-220-111. Ośrodek poznański, telefon 513-806-120. Powtarzam, 513-806-120. I ośrodek wrocławski w Ząbkowicach Śląskich, konkretnie rekolekcje. Telefon 509-322-012. Powtarzam, 509-322-012. Więcej na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl. Zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 15 maja, kolejna audycja z cyklu związanego z Humane Vitae. Temat: małżonkowie współpracownikami stwórcy. Prelegent ksiądz dr Paweł Gałuszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 22 maja, temat: jak unikać pułapek na drodze do wolności finansowej. Elżbieta Wrotek, członek Rady do Spraw Apostolska Świeckich Konferencji Episkopatu Polski wraz z mężem Mirosławem. A 29 maja, proca Dawida. Ksiądz Artur Ważny z Wydziału Nowej Ewangelizacji Kurii Tarnowskiej i panowie Bartłomiej Juszczyk, Jan Kiełbasa i Marcin Lewandowski. Także serdecznie zapraszamy. I pan Jacek Pulikowski też ma ogłoszenie.
Tak, mam takie ogłoszenie, na które chciałbym zwrócić uwagę, bo faktycznie od mężczyzn coraz więcej zależy i pozytywnie, i negatywnie. Mężczyźni mogą zniszczyć świat, ale też mężczyźni mogą uratować świat. I mamy pierwsze było 3 listopada zeszłego roku, mężczyźni u tronu królowej, oblężenie Jasnej Góry, 23 czerwca, czyli Dzień Ojca, od 14 do 20.30. I będą biskupi, będzie biskup, arcybiskup Ryś, który nie był na pierwszym oblężeniu, dlatego że właśnie wtedy był jego ingres i dlatego również arcybiskup Gądecki nie był na tym pierwszym oblężeniu w listopadzie. I będzie również biskup Stanisław Stefanek, już biskup emeryt. Przez długie lata był przewodniczącym Komisji Episkopatu do spraw rodziny. Też miałem zaszczyt pod jego kierownictwem być w tej komisji przez 2 kadencje. No i są również świeccy. Jest Mieczysław Guzewicz, wykładowca, jest Jacek Pulikowski, jest Donald Tarbit, właściwie się powinno wymawiać. To jest amerykański taki działacz, który zajmuje się ojcostwem i rzeczywiście bardzo dużo dobrego również w Polsce zdziałał, bo tu przyjeżdża już kilkakrotnie i w Polsce powstało wiele ruchów męskich. Akurat to organizuje głównie mężczyźni świętego Józefa, ale tych męskich ruchów jest dzisiaj już sporo i to ogromnie cieszy, bo to daje nadzieję na to, że mężczyźni w Polsce wreszcie się ruszą i zrobią w Polsce porządek prawdziwy, taki Boży porządek. No i to spotkanie powinno nas wszystkich wzmocnić. 23 czerwca 2018 rok.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię spod Karpacia, Teresa.
Witamy panią Teresę.
Mam taki po prostu problem. No jesteśmy już starym małżeństwem, można powiedzieć. Można powiedzieć, że jest niezdolny do współżycia, ale często po prostu prowokuje do tego, żeby że tak powiem, męczyć go, bo twierdzi, że to ma problem z prostatą, że nie może oddać moczu, bo tam mu gdzieś podstawia. Czy to jest taka możliwość, że coś takiego, bo to jest dla mnie wielki problem, bo żebym ja go tam, powiedzmy, podniecała, pobudzała, a nic z tego nie wychodzi, tylko po prostu ten wytrysk u niego. Dla mnie to jest ani we wte, ani we wte, nie wiem.
No właśnie, to jest trudność, że my powinniśmy, bo różnie z małżeństwami bywa, czasem do późnej starości są zdolne do współżycia, czasem zód ustępuje i nie jest możliwe współżycie, ale myślę, że no tak może trudno to powiedzieć, ale powinniśmy przejść na taką czułość, na serdeczność, bliskość cielesną bez pobudzania, prawda, jeżeli nie jest możliwe współżycie, bo pobudzenie ma sens wtedy, kiedy następuje współżycie, ale nie wiadomo, jaka jest sytuacja, być może jeszcze może powrócić normalne współżycie. Ja myślę, że jakby mąż poszedł do urologa i dobrze się zdiagnozował, jak to wygląda, to mówienie o prostacie jest takim też czasem pretekstem, bardzo lekarze tego nadużywają, ale czasem rzeczywiście jest tym problem, więc ze spokojem. Ja bym zaczął od wizyty urologa, zdiagnozowanie.
Zdecydowanie tak.
Sprawdzenie, czy nie może normalnie powrócić zwód. Natomiast takie namiastki, to nie jest... Musimy znaleźć takie gesty ciała, które są czyste, które w tym wypadku, jeżeli nie ma współczucia, to nie prowadzą do pobudzenia, a dają radość bliskości cielesnej męża i żony. I raczej w tą stronę bym poszedł. To jest zainteresowaną czułość niż jakieś takie namiastki pobudzenia jakiejś przyjemności.
No bo w rezultacie do wytrysku dochodzi poza.
No nie jest, jest stroną masturbacji, prawda? To nie będzie budowało, więc sama pani mówi, że to budzi w pani jakieś opory. No to już jest dowodem na to, że pani wrażliwość podpowiada, że to nie jest droga do budowania więzi.
Natomiast lekarz na pewno tak. Kwestia prostaty u mężczyzny w późniejszym wieku trzeba kontrolować. Trzeba to kontrolować.
Może tyle. Tak.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem Sebastian tutaj z Głubowskiego.
Witamy panie Sebastianie.
Ja chciałbym troszeczkę takie, bo słucham państwa audycji i z żoną jesteśmy 10 lat już w związku, znaczy małżeństwem już jesteśmy. Niestety nie możemy mieć dzieci. Wszelkie jakieś tam diagnozy, jakby to powiedzieć, wszelkie kliniki. Wszystko się okazuje w wynikach, że jest dobrze, ale niestety nie ma tego poczęcia. Od 10 lat staramy się jakoś, jakby to powiedzieć, drogą cały czas naturalną, bo gdzie nie tylko w klinice, czy gdzieś każdy lekarz nam mówi, że i tylko in vitro. No niestety tego in vitro nie chcemy.
A u neoprotechnologa byliście państwo?
Tak, już wszędzie już można powiedzieć, jakby to powiedzieć, wszystkie ścieżki wykorzystaliśmy.
Tak, ale przyczyna nieznana, bywa.
Przyczyna jest nieznana, bo wszelkie jakieś wyniki czy coś okazuje się, że są bardzo dobre. Ale gdzieś ta przyczyna jest i psycholog, próbowaliśmy się może jakoś tak, jakby to powiedzieć, odblokować. No niestety, na dzień dzisiejszy nie ma tego poczęcia, ale chciałbym to podkreślić, że właśnie w takim czymś, gdzie dziecka nie ma, to przede wszystkim jest to, że jesteśmy dla siebie wsparciem, że jesteśmy i tak dla siebie rodziną. I chciałem tylko to podkreślić, że będziemy, jakby to powiedzieć, dalej, można powiedzieć, walczyć, ale chciałem przekazać tylko, że i tak jesteśmy rodziną. Dziękuję ślicznie.
Panie Sebastianie, są jeszcze specjaliści święci od spraw niepłodności i też w tym kierunku Gerard Majella na przykład, święta Jana Bereta Molla,
Jan Paweł II również, Paweł, prawda? II. Także ja pana bardzo dobrze rozumiem, bo my też czekaliśmy ponad 10 lat na poczęcie pierwszego dziecka. Nam się udało począć, ale faktycznie trzeba jednego pilnować w takich sytuacjach. Myślę, że bardzo. Żeby to nasze współżycie nie zostało sprowadzone do czynu produkcyjnego, że my musimy wyprodukować dziecko, tak? To
ma, właśnie tego się...
No,
właśnie
i to zagraża. Się powiem, żeby to nie było. I tym bardziej troszczyć się o to, żeby to było wasze spotkanie, a można i mamy na to, że tak powiem, przyzwolenie, możemy jak natrętna wdowa atakować Pana Boga przez świętych, przez Matkę Bożą i wszystkimi możliwymi sposobami i tyle. Ale jednak powiedzieć, Panie Boże, Ty jesteś dawcą życia. My Cię prosimy, my nalegamy, my będziemy Cię atakować, ale czasem to, że my sami musimy koniecznie sobie dać radę, jest taką przeszkodą psychiczną. Ale jeszcze bym wrócił na moment, bo Pan Leszek pytał tutaj o, o naprotechnologa, bo no, są różni, ale ta ścieżka jest, daje też pewne szanse jeszcze sprawdzić, czy może drugi naprotechnolog, może jeden nie zauważy, drugi zauważy. Nie wiem, czy dokładnie byliście szkoleni przez instruktora najpierw, potem lekarz, ale jest tych specjalistów w tej chwili już w Polsce i może się uda, że ktoś drugi na przykład, ja nie podważam tego pierwszego, ale ja może zauważyć coś, czego nie było, prawda? My takich rozmów mamy za sobą dużo z żoną i no i właśnie, no nie jest to miejsce, żebyśmy na antenie rozmawiali na temat takich różnych subtelności w tej dziedzinie, ale na pewno to pokorne proszenie poprzez dobrych świętych, że tak się wyrażę, a z drugiej strony powiedzieć, Panie Boże, ale Twoja wola. Może nasze rodzicielstwo ma się inaczej realizować. Może adopcja, a może nasza działalność na rzecz innych rodzin. U nas na przykład to czekanie zaowocowało tym, że my się właśnie zapamiętaliśmy działalność dla rodzin, swoich dzieci nie mieliśmy, wobec tego w duszpasterstwie rodzin i w zasadzie to zdominowało całe nasze życie. Nie siedziałbym tu dzisiaj, gdybyśmy krótko po ślubie poczęli pierwsze dziecko, potem mieli gromadę dzieci, bo bym musiał się zająć rodziną i nigdy bym nie robił takich rzeczy, jak robię, prawda? Więc to też jest jakaś tym pewnie i opatrzność, i jakaś myśl. My po fakcie, teraz po wielu latach, bo jesteśmy 42 lata po ślubie, potrafimy ocenić, czy to wszystko miało sens. Również to czekanie. I sens naszego rozwoju, i sens podejścia do dzieci, i sens w tej naszej działalności. Więc życzę Wam, żebyście Wy też nie buntowali się, tylko znaleźli w tym sens.
Dziękuję.
Oczywiście życzę dzieci, bo to jest takie najbardziej ludzkie się wydaje, że tak najlepiej powinno być. Ale czasami wyroki są inne.
Dziękujemy Panie Sebastianie.
Dziękuję
z Panem Bogiem. Pani Barbara pyta, czy można będzie tę audycję odsłuchać. Myślę, że jutro po obiedzie ona na stronie Radia Maryja pod zakładką audycję dla małżonków już będzie do ściągnięcia, czy do odsłuchania online. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Z tej strony Marta z Łodzi.
Witamy Pani Marto.
Ja dzwonię właściwie w sprawie jakby poprzedniego telefonu, bo też no właściwie nie jestem jeszcze w małżeństwie, więc nie mam jakby własnego doświadczenia w tej sprawie, ale też czytam dosyć dużo na temat właśnie seksualności i płciowości. I też bardzo często zdarza się, że na przykład małżeństwa nie mogą począć dziecka ze względu na to, że są tak bardzo nastawione jakby na to, że to dziecko musi się począć, że są po prostu zestresowane i nie potrafią czerpać też radości ze współżycia. I czasami to jest taki czynnik blokujący może to potencjalne poczęcie, jeśli na przykład się właśnie okazuje, że nie ma żadnych przeciwwskazań, patrząc na jakieś wyniki badań i tak dalej. Więc to tak, może taka mała dygresja.
Być może, Pani Marto.
Tak, no znane są nawet, próbuję się to jakoś nazywać, jakaś blokada przysadkowa, że takie bardzo, na przykład znane są przypadki liczne, gdzie małżeństwo, które nie mogło się doczekać dziecka, zaadoptowało dziecko, i krótko potem się poczynało rodzone. Czyli odblokowali tą właśnie tą przemożną chęć, że musimy to dziecko mieć. Zrezygnowali i natychmiast się poczyna. Tak? No, był taki przykład, jak para pojechała gdzieś tam na Filipiny adoptować dziecko, Szwedzi akurat. No i pojechali na Filipiny, zaadoptowali dziecko, wrócili z dzieckiem. Tylko że no coś zjedli chyba niedobrego, bo ją bolał brzuch, jego bolał brzuch. Jego przestał bolać i o mnie przestał boleć. Okazało się, że była w ciąży, przyjechali dwójką dzieci. Jednym adoptowana, a drugim własnym, prawda? To są znane też przypadki. Ale dlatego ja próbuję łagodzić to napięcie, mówiąc, że ostatecznie uznajmy, że dawcą jest Pan Bóg, my jesteśmy sługami, możemy prosić, możemy, ale nie musimy mieć dziecka, bo dziecko my obiecaliśmy w dniu ślubu, że przyjmiemy każde dziecko i wychowamy po katolicku, natomiast nikt nam nie obiecał, że na pewno będziemy mieli dzieci.
Może odpowiedzmy na pytanie panu Kamilowi na Facebooku, w jaki sposób pogodzić w małżeństwie cykliczność seksualności kobiety z seksualnością mężczyzny, która jest prawie zawsze na podobnym poziomie.
No właśnie, no, w tym wypadku kobieta, rytm płodności kobiety dyktuje warunki współżycia. Mężczyzna musi się do tego po prostu dostosować. Tylko bardzo często mężczyźni mówią jakieś tam, że ja mam duże potrzeby, że ja muszę i tak dalej. To jest strasznie niebezpieczne, bo nikt nas nie musi. prawda? Jeżeli człowiek nie potrafi zapanować nad pragnieniem, które jest zupełnie naturalne współżycia, ale gdy nie potrafi nad tym zapanować i odsunąć to o kilka dni, no to znaczy, że nie jest dojrzały, nie panuje nad sobą, nadaje się w zasadzie do terapii, prawda? Bardzo dużo takich ludzi jest. I jeżeli ktoś mówi, że ma duże potrzeby seksualne, bo kiedyś narzucił ktoś, że no bo pan ma na pewno małe potrzeby seksualne, pan tak mówi, a ja mam duże. Ja odpowiadam na to tak. Alkoholik ma duże potrzeby picia alkoholu, żarłok ma duże potrzeby jedzenia, narkoman ma duże potrzeby ćpania. Człowiek ma zapanować nad zmysłami. Oczywiście są różne temperamenty, jednemu jest łatwiej, drugiemu trudniej, ale każdy bez wyjątku człowiek, w każdym bez wyjątku powołaniu, musi stać się panem siebie w wymiarze seksualnym, bo w przeciwnym razie zrujnuje swoje życie i wszystkich w okolicach. Mhm.
To też takie ważne pytanie. Jak pogodzić sprawy małżeńskie, gdy jedna strona nie jest zaangażowana w sprawy Kościoła i zasady czystości małżeńskiej, czy iść na kompromis? Jaki kompromis jest dopuszczalny, aby nie zaburzyć relacji małżonków?
To jest bardzo trudne, a może nawet dramatyczne pytanie.
Tak.
Generalnie wyczucie, co jest moralnie dobre, co złe, w dziedzinie seksualności, w związku z tym, że ciało kobiety jest bardziej obciążone, ma kobieta. Kobieta ma znacznie subtelniejsze wyczucie, co jest dobre, co jest złe. W zasadzie trzeba by szkolić mężczyzn, żeby słuchali się żony. I wtedy nie byłoby...
W tej materii.
90... Dobrze, w tej materii niech będzie. W niektórych innych jeszcze też. Ale nie byłoby większości problemów, które tu są opisane. Bo tak naprawdę to nie zależy od wiary w Pana Boga, tylko zależy od przyjęcia natury sprawy. Oczywiście ci, którzy wierzą i podporządkują się nauczaniu Kościoła, mają uproszczoną drogę, bo Kościół im podpowiada, co jest dobre, co jest złe. A teraz granice kompromisu. Otóż nie wolno się zgadzać na zło moralne. Nie wolno się zgadzać na zło moralne. Jeżeli mąż namawia, no nie wiem, do współżycia z drugim małżeństwem w czwórkę, bo to też się stało modne, albo wymienić się żonami, to absolutnie nie wolno się na to zgodzić, prawda? A jeżeli mąż wymyślił, że on będzie chciał współżyć z nogą zawieszoną na lampie, no to na taki kompromis można pójść. To raczej próbować mu powiedzieć, że pewnie nie w tym leży atrakcyjność płci, ale jak mu tak bardzo na tym zależy, to proszę bardzo, możemy z nogą na lampie, prawda? Mówię symbolami, ale mam nadzieję, że jest to czytelne, prawda? Czyli granicą jest zło moralne. I tutaj no nie chciałbym kija w mrowisko wkładać, ale czasem żona może pójść nawet na kompromis. To nawet jest instrukcja dla spowiedników watykańskiej, żeby nie stracić kontaktu. Przed mąż zagraża odejściem, że ona się na coś nie zgodzi, to ona się na chwilę zgadza na coś złego. Oczywiście nie na środki poronne, to już oczywiste, czy nie, ale na zabicie dziecka nie może się zgodzić. Ale zgadza się na coś, co rzeczywiście jest moralnie złe, po to, żeby zachować z nim więź, po to, żeby go z tego bagna wyciągnąć. Ale nie po to, żeby skorzystać z okazji, żeby oni są upoważnieni do moralnego zła. Mówię, to są już wielkie subtelności, bo jednak małżonkowie mają troszczyć się o zbawienie oboje o swoje, tak? Czyli jeżeli ktoś jest śmiertelnie zagrożony, to nawet można wejść w błoto, żeby go z tego błota wyciągnąć, ale tylko po to, żeby wyciągnąć. Prawda? No nie chciałbym tutaj, bo można z tego wyciągać nieuprawnione wnioski, tak? Ale generalnie granicą jest zło moralne. Nie wolno się zgodzić na zło moralne. Ale, co to znaczy nie zgodzić? Jeżeli kobieta powie nie, bo nie, albo nie, bo sam powinieneś wiedzieć, to jest śmiertelnie zagrożona. Bo on powie tak, bo tak i będzie robił zabiegi, żeby... To co dzieje między chłopakiem i dziewczyną. Ona mówi nie, bo nie, on mówi tak, bo tak. W końcu on zagra tak na jej uczuciach, że on nie potrafi się bronić. I się zgadza, tak? Więc jeżeli kobieta nie, to ma się z tego, proszę mnie dobrze zrozumieć, wytłumaczyć, co ja naprawdę nie mogę w takich warunkach. Ja naprawdę nie mogę wymieścić stado jeży. Ja bym działała wbrew sobie. To nasze zbliżenie byłoby dla mnie upokorzeniem, byłoby dla mnie oddaleniem się od siebie. Błagam cię, zrezygnuj. Ty sam zrezygnuj. Nie ja ci zabraniam. Żeby mężczyzna nie poczuł się odrzucony. To jest bardzo ważne. Wiele żon tego nie ma rację, bo że się nie zgadza na współczucie w jakichś warunkach, na przykład po ciężkiej awanturze, ale nie ma racji, jeżeli to robi w sposób, że on się czuje odrzucony. Ona ma go poprosić, żeby zrezygnował. Wytłumaczyć się z tego, że, dlaczego naprawdę nie może. I on pyta, kiedy? No to umówmy się za dwa dni. Ale stwórzmy dwa piękne dni, spokojne, bez awantur. Stwórzmy dwa dni, niektóre musi być bez alkoholu. I pojutrze wieczorem cię zapraszam do spotkania. I każdy na to pójdzie. Więc bardzo dużo można wygrać przez mądre postawienie sprawy i niezgadzanie się, ale w taki sposób, żeby to nie było odebrane nawet subiektywnie jako odrzucenie. I wtedy te sprawy się porządkują.
Jeszcze taki 5 minut zostało, niecałe. Ważne pytanie pani Ewy. A co z pobudzeniem przez dotyk nieseksualny, na przykład pocałowanie w rękę lub ćwiczenia aerobik? Jak traktować takie sytuacje? Czy nie pozwolić się w ogóle dotykać poza małżeństwem?
Oczywiście, jeżeli pocałowanie w rękę powoduje u kobiety podniecenie, to ma jakieś tło, bo akurat podniecenie mężczyzny jest bardzo łatwe, podniecenie kobiety jest dużo trudniejsze. To bardzo by trzeba tam przepatrzeć sferę psychogenną, trzeba by sprawdzić wyobraźnię, trzeba doświadczenia tej kobiety. Być może była uzależniona od samogwałtu, być może posługiwała się nawet pornografią, bo to też się zdarza, być może jakieś erotyki. To się nadaje do terapii, żeby nie żeby się nie pozwolić dotknąć, tylko żeby oczyścić wyobraźnię, bo to ewidentnie taki nieseksualny dotyk powodujący reakcję ciała u kobiety, to jest ewidentnie podłoże psychogenne, ewidentnie tam jest wyobraźnia jakaś uruchamiana, więc trzeba by nad wyobraźnią popracować, prawda? Na pewno też tutaj przybliżenie się może stały spowiednik bardzo pomóc, może on rozstrzygnąć, czy należy iść na jakąś terapię, czy leczenie, czy nie. To raczej bym tak na to patrzył. Mhm. Że to nie jest normalne, że taki zwykły dotyk powoduje reakcję, że coś
jeszcze,
trzeba
jeszcze
oczyścić.
Jeden króciutki telefonik odbierzemy, słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry, Kamil z Wielkopolski z tej strony. Ja chciałem na początku podziękować za wspaniałą audycję. Bardzo, bardzo rzeczowa, bardzo podoba mi się pana doktora sposób myślenia, taki właśnie bezpośredni, bez żadnych owijań. Ja chciałem się odnieść do tego pana, który dzwonił wcześniej, odnośnie tego, że nie mogą zajść w ciążę. Ja się interesuję dosyć ostatnimi czasy po prostu medycyną, immunologią i warto też rozważyć różne choroby takie autoimmunologiczne, na przykład borelioza czy Hashimoto. One potrafią zmienić odpowiedź układu odpornościowego na taki, który powoduje autoagresję zarodka. On się po prostu nie może zagnieździć i warto byłoby to też rozważyć, tak samo dieta różne, bo wiele przyczyn bierze się po prostu z chorych jelit.
Tak, okej, panie Karolu. To te sprawy bardzo biorą pod uwagę na protechnolodzy.
Powinni brać. Dlatego ja podpowiedziałem na wszystkich.
Przynajmniej ci, którzy tutaj byli u nas.
Jeszcze drugiego na protechnologa, żeby może tamten czegoś nie zauważył, a ten drugi zauważy. Tak, na pewno.
Bo to trzeba, są bardzo ważne rzeczy.
Na pewno trzeba wyczyścić wszystkie sprawy medyczne do końca, prawda? A niezależnie od tego prosić o łaskę rodzicielstwa.
Tak, dziękujemy panie Karolu. Drodzy państwo, skończył nam się prawie już czas audycji. Tak, dziękuję bardzo za wszystkie telefony, za wszystkie wpisy, które pomogły nam rozszerzyć to wprowadzenie pana Jacka Pulikowskiego. Audycja będzie do odsłuchania, no jutro po obiedzie już powinna być powieszona na stronie Radia Maryja pod zakładką audycję dla małżonków. Także co jeszcze powiedzieć? Współżycie małżeńskie znakiem jedności i rodzicielstwa. To tak widzi to Kościół, odczytując zamysł Boży względem małżeństwa i rodziny, żeby no po prostu to jest zakodowane już w naturze, no bo Pan Bóg stwarzając świat, stwarzając człowieka, pewne prawa też...
To jeszcze jedno zdanie dopowiem. Właśnie też Humane Vitae jest zdanie, że małżeństwo nie jest wynikiem działania ślepych sił przyrody. Jest mądrze i opatrznościowo ustanowione przez Twórcę. I nie poprawiajmy tego.
Tak, to nie jakaś ewolucja, to...
Ta. Nie ludzie wymyślili, teraz wymyślą lepszy układ. Nie, to jest układ ustanowiony przez Pana Boga i dla nas wierzący jest to proste. Niewierzący muszą dochodzić do tego poprzez prawo naturalne.
Tak, tutaj jest wiele wpisów z podziękowaniami od narzeczeństwa, słuchamy, czytamy Pana, żyjemy zgodnie z naturą, którą Pan Bóg nas obdarzył. Pani Aneta pisze, Pani Małgorzata, Panie Jacku, zrobił Pan wielkie rzeczy dla mojego małżeństwa swoimi książkami, wykładami. No właśnie, jest szereg pozycji, publikacji, również w internecie, szereg wykładów nagranych, filmów zrobionych. Czy stronę możesz podać?
Mogę, najprostsza jaka może być, jacekpulikowski.pl.
Aha, to już jest taka bezpośrednia
prostsza
strona.
Nie ma i tam jest, no nie nadążam ze stroną, tam czasem coś wpiszę, ale mało, ale tam jest przekierowanie również do materiałów, do książek. Można coś tam
rozszerzyć.
Tam również na stronie staram się. Ja to żonie dziękuję swojej, bo to ona robi, umieszcza te najbliższe wyjazdy, jakieś rekolekcje, wykłady. Jak ktoś chce śledzić, to
tak,
jest
taka okazja. Całej Polsce jeździsz.
Żonę przy okazji pozdrawiam i...
Ja też pozdrawiam się, Jago.
Usprawiedliwię się, że żona mi nakazała przed audycją, że mam mówić wolniej, ale niestety mój temperament nie pozwala i ciągle się zaczynam spieszyć. Będę ją przepraszał kwiatami, jak wrócę do domu.
Wszystkiego dobrego, panie Jago. I drodzy państwo, już za 4 minuty zapraszam na modlitwę na zakończenie dnia, na kompletę.